Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna, podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania.
Gdzieś na przełomie lipca i sierpnia porozmawiałem z człowiekiem orkiestrą polskiego BJJ, bossem klubu Marga Radom, Łukaszem Bilskim. Gadaliśmy m.in. o tym, jak wyglądało zderzenie z polskim jiu-jitsu po 7 latach nauki w Stanach, o liderach polskiego BJJ, z kim chciałby jeszcze powalczyć na zawodach, ale też o geopolityce i wojskach obrony terytorialnej. Moim zdaniem ten odcinek rozkręca się z minuty na minutę, więc warto wysłuchać go do końca. Enjoy! Cześć Łukasz.
Cześć Mateusz.
Dziękuję bardzo, że wstąpiłeś do mnie do podcastu i dziękuję za zaproszenie na ten bardzo fajny obóz, na którym jesteśmy. Jesteśmy w dojo Stara Wieś, przed Barskim Parku Krajobrazowym.
Przed Borskim
Parku Krajobrazowym. Świętokrzyskie. Dojo jest wybudowane tutaj w takim totalnie japońskim stylu. Robi wrażenie. Wielka mata z widoczkiem. Jak ci się udało trafić na to miejsce?
Zobaczyłem Globetrotterów, jak tu organizują obóz. I szukałem takiego miejsca właśnie, wiesz, takiego, które jest w jakimś sensie, wiesz, wyjątkowe. Wiesz, Adam to podsumował chyba fajnie nie tak dawno, jak tam gdzieś rozmawialiśmy, potem chyba nawet dodał to w jakichś mediach społecznościowych, że takie otoczenie też ma wpływ, wiesz, na twój umysł, na jakby całość twojej egzystencji, tego, jak sobie tutaj te treningi się układa. No po prostu, wiesz, otoczenie ma wpływ na to, jak się czujesz, jak pewne rzeczy się dzieją, czyli, wiesz, no, byt kształtuje świadomość, jak pisał Marx.
Od razu bierzemy na grubo z filozofią.
A byt tutaj właśnie jest, no, bardzo fajny, no, poczynając od, wiesz, właśnie od tego otoczenia, które jest dopracowane, jak widzisz, w bardzo istotnych takich i drobnych też szczegółach, po żarcie w kantynie, które jest przepyszne, no, najczęściej.
Czyli tak, jest wszystko. Jest bardzo dobrze. No tak, rzeczywiście jest tak, że, no, na przykład poranny rozruch to mobility, co bardziej dużo pasuje do klimatu niż bieg po lesie, plus obóz jest taki dla dorosłych i dla dzieci, prawda?
Tak, tutaj mamy, wiesz, mix, no, praktycznie 50-50 dorosłych i dzieci. Sporo też ludzi, którzy tutaj są na obozie dorośli, to są zawodnicy, powiedzmy, kategorii też Masters, którzy tutaj przyjechali z dzieciakami. Dzieciaki trenują sobie osobno, oni trenują osobno. Często to są bardzo małe dzieciaki w okolicach tam 6, tam 7 roku życia, więc one są jeszcze za małe, żeby pojechać same na obóz. I można powiedzieć, dwie sroki jednym kamieniem tutaj, powiedzmy, ktoś zabija w ten sposób, samemu realizując jakoś tam swoją pasję, hobby i jednocześnie pomagając dziecku tutaj w realizacji, w nauce, wiesz, jiu-jitsu. Także naprawdę myślę, że, no, tutaj ci moi zawodnicy są bardzo zadowoleni, a są nie tylko z mojego klubu, także jest fajnie.
Jak ktoś jest rodzicem trenującym, którego dzieciaki trenują, to warto się w przyszłym roku zainteresować, bo naprawdę klimacik obozu jest taki właśnie, myślę, tutaj rodzinny bardzo i jednocześnie z wysokim poziomem jiu-jitsu, no, z głównym trenerem dla dorosłych przez cały tydzień jest Adam Wardziński, no to ciężko o wyższy poziom, także warto się zainteresować. Łukasz, a ty taką mam refleksję, jak sobie tak, wiesz, się myślałem, o czym pogadamy, przeglądałem też twojego Instagrama, tak, żeby się zainspirować, że ty jesteś taki trochę all in w tym jiu-jitsu, nie? Ty jakby robisz wszystko, ty masz klub, prowadzisz treningi dla dorosłych, dla dzieci, trenujesz i startujesz w kimonach, w nogi, robisz obóz, robisz turniej, eat, breathe and jiu-jitsu, nie? Tak, to chyba jesteś taką trochę definicją tego powiedzenia. Dlaczego tak? Dlaczego akurat jiu-jitsu? Bo można się związać z jiu-jitsu, ale i je robić, i nawet z tego żyć, ale niekoniecznie być aż tak właśnie all into, że tak powiem. Przepraszam za te anglicyzmy ciągłe. A ty jesteś i jakby jak czujesz, z czego to wynika? To jak, po prostu z ciebie to wynika, czy że tak dużą częścią tego twojego życia stało się jiu-jitsu?
Wiesz co, nie mam pojęcia. Zajmuję się sztukami walki, się zajmuję, wiesz, no, już ponad ćwierć wieku. Jiu-jitsu 20 lat. I no tak po prostu to wyszło samo z siebie. To jest chyba ta część. No mnie się to nie nudzi, wiesz, ja to naprawdę lubię robić. Lubię trenować jiu-jitsu, lubię uczyć jiu-jitsu, dzieciaki, lubię uczyć jiu-jitsu dorosłych. Wiesz, poznałem najbardziej sympatycznych ludzi, wiesz, jakich znam, powiedzmy, przez jiu-jitsu właśnie. Nie tylko sympatycznych poznałem, ale w większości zdecydowanej bardzo fajnych. Wiesz, jiu-jitsu jest jakimś też narzędziem terapeutycznym, wiesz, to jest osobna rozmowa na osobny temat, ale uważam, że ma bardzo pozytywny wpływ na życie, sport jako taki oczywiście, ale też nie każdy sport, a jiu-jitsu ma bardzo pozytywny wpływ. Zrewidowałem swoje, powiedzmy, bardzo idealistyczne może kiedyś przekonania na temat tego, jak bardzo jiu-jitsu może komuś pomóc, ale dalej uważam, że naprawdę ludzie, którzy byli w moim klubie, są w moim klubie, wiesz, naprawdę nie znam jednej osoby, która mogła powiedzieć, kurczę, blada, wiesz, tak jak Craig Jones mówi niedawno, nie, że jiu-jitsu prawdopodobnie zniszczyło ludziom życie, więcej ludzi zniszczyło życie przez jiu-jitsu niż naprawiło swoje życie, no to wiesz, on jest takim, kurczę, jajcarzem i wrzuca takie tezy kontrowersyjne czasami, po prostu, wiesz, no dla żartu, dla fanu, dla zasięgów może też troszeczkę, natomiast ja uważam, że naprawdę jiu-jitsu w pozytywnym takim sensie trenowane bez jakichś takich sekciarskich, wiesz, naleciałości, to jest świetny sposób na to, żeby sobie poukładać życie, zdrowie, psychikę, jak to się mówi, i no po prostu generalnie dokonać jakichś zmian na lepsze i uregulować sobie życie, które no jest czasami ciężkie, czasami wymagające, czasami gdzieś tam, wiesz, stawia nam różne przeszkody, i jiu-jitsu nas tutaj bardzo dużo uczy.
Widziałem jakieś takie wideo na YouTube. Nie obejrzałem tego wideo, ale sam tytuł był dosyć mocny, czyli Jiu-Jitsu saved my life, but broke my body. I w tym coś jest, nie?
To znaczy, no właśnie, wiesz, no. Jest zawsze, no, to balans jest potrzebny we wszystkim. Jeżeli trenujesz sport wyczynowo, to wiesz, no, to nie jest zdrowe, okej? Okay? No ja akurat na jiu-jitsu sobie, powiedzmy, daję radę, ale wcześniej jak trenowałem, wiesz, stójkę, to tam większość moich takich kontuzji poważnych wyłapałem na stójce jeszcze. Natomiast jiu-jitsu, no niektóre rzeczy, powiedzmy, tam pogłębiło, czy musiałem się jeszcze dodatkowo rehabilitować, ale generalnie jiu-jitsu mnie bardzo wiele nauczyło, jak dbać o ciało i jak być zdrowszym i sprawniejszym, okej? Więc no wiadomo, że jak się trenuje sport wyczynowo, to naprawdę nie jest zdrowe, okay? Ale staram się też tutaj, tak jak widzisz, mobility i przygotowanie to motoryczne i intensywność tych treningów jest taka, żeby to można było rozsądnie jakoś pogodzić właśnie z takim dbaniem o siebie w szerokim sensie.
A ty w twoim takim, powiedzmy, w takim twoim grafiku regularnym treningowym, twojej rutynie treningowej są właśnie jakieś jednostki takie związane z regeneracją? Nie wiem, że masz po prostu wpisany w swój tydzień treningowy, nie wiem, fizjo albo masaż, albo saunę, albo jakiś lód. Czy po prostu jak wyjdzie, tak wyjdzie? Czy...
Lodu nie znoszę.
Nie jesteś mocem?
Nie. Znaczy próbowałem przez chwilę, ale tam to się skończyło dla mnie bardzo smutno. Skończyło się to dla mnie bardzo smutno jakimś tam zapaleniem moskrzeli z pogranicza zapalenia płuc. Nie. Za którymś tam razem.
Przecież morsuje się po to, żeby właśnie nie mieć takich historii.
Nie, słuchaj, do wody się wchodzi, jak jest plaża, słońce, dziewczyny w bikini, dziewczyny z palankami. To jest ten moment, kiedy się wchodzi do wody. To są takie generalne wskazówki. Nie rozumiem, że są ludzie, którzy mają inną opinię. Ja to szanuję. Uważam, że są wspaniali, naprawdę. Ale to nie jest dla mnie. Natomiast sauna, tak, sauna się przydaje. Na pewno powinienem częściej wpadać do sauny. Jak chcesz, to dzisiaj wpadniemy zresztą. Zapraszamy. I przygotowanie motoryczne, tak, jest bardzo ważne. Staram się moim zawodnikom też to poukładać, powiedzmy, dać im jakieś wskazówki, znaleźć im trenerów. Ja sam jestem instruktorem ketli, ale nie chcę, wiesz, już jakby wszystkimi aspektami tego się zajmować. I no powiem ci, jiu-jitsu ewoluuje i to jiu-jitsu, którego gdzieś tam uczyłem się te 20 lat temu, czy nawet 10 lat temu, to jest zupełnie inne jiu-jitsu. Ale przygotowanie motoryczne no zrobiło, myślę, podobny postęp. Jeżeli chodzi o trenerów, o programy, o sposób organizacji tego wszystkiego, to w ciągu ostatnich tam, powiedzmy, 5-10 lat to jest ogromny postęp.
No, jak ja czytam posty czasem Maćka Bielskiego, z których niewiele rozumiem po prostu, bo brzmią bardzo no, profesjonalnie i naukowo i to widać, że to jest tak. No jakby ci trenerzy, którzy tak podchodzą do tego w sposób bardzo profesjonalny, no to są no, naukowcy w cudzysłowie trochę, ale tak. Wiedza do ogarnięcia jest ogromna.
Tak, tak, więc powiedzmy, jeżeli mam dostęp do takich sensownych ludzi, czy z którymi tam współpracowałem, czy współpracuję, to staram się po prostu przekazać pałeczkę po prostu i tych zawodników, którzy potrzebują już powiedzmy wejść na wyższy poziom, to przekazuję powiedzmy gdzieś dalej. Natomiast takie podstawowe rzeczy z ketlami, wiesz, fundamentalne takie ruchy, jak tam przysiad, swing, Turkish get up, to powiedzmy robimy dwa razy w tygodniu w tym momencie. Po treningu technicznym dostajemy z tą ekipą, która tam potrzebuje i tam coraz więcej, szczególnie młodych ludzi moich też to wkręcam, takich, mm-hmm. którzy zaczynają powoli coś rozumieć z jiu-jitsu i myślę, że w przyszłym roku to już ruszy tak solidnie, jak powiedzmy to też kiedyś robiłem, że dwa, trzy razy w tygodniu przynajmniej było przygotowanie motoryczne dla zawodników w czasie treningu,
okay. cyklu treningowego. To ciekawe, bo też ja zauważyłem, są takie w sumie dwie ścierające się koncepcje, jeśli chodzi o też prowadzenie treningów, prowadzenie klubu. I ty ewidentnie tutaj, wiesz, organizujesz treningi wręcz strength conditioning dla zawodników. Niektórzy trenerzy też wychodzą z założenia, że jeżeli powiedzmy ktoś do tego podchodzi tak na poważnie, chce startować, no to musi włożyć jeszcze dodatkowy jakiś wysiłek, żeby sobie, wiesz, ogarnąć właśnie takie rzeczy, ale no jakby do niego przychodzi, żeby uczyć się jiu-jitsu. Jakby cały ten czas poświęcamy na jiu-jitsu, wiesz, skracanie rozgrzewek, nie robienie jakichś specjalnych tam zajazdów, że jeżeli ktoś potrzebuje do tego sobie, wiesz, dorzucić siłownię, czy jakieś cardio, czy inne tego typu rzeczy, no to robi to osobno. To widzę, że ty masz raczej podejście, że tak wolisz kompleksowo. Czy też rozdzielasz to po prostu, że początkujących zawodników po prostu...
Kiedyś było dużo więcej. Kiedyś było dużo więcej i rozgrzewek, i takich właśnie ruchów, tam kilometry przeszrympowane na macie, prawda, to rzeczywiście no to nie ma sensu. Powiedzmy te rozgrzewki takie solo, drille i tak dalej, nie potrzeba tego robić pół godziny na każdym treningu. A kiedyś tak to wyglądało, ja się tak uczyłem jiu-jitsu, później przez jakiś tam czas powiedzmy prowadziłem według podobnych schematów. Ma to jakiś pozytywny wpływ, ale to jest... Inne rzeczy też mają, powiedzmy, a drillowanie z partnerem, techniczki, zadaniówki, po prostu kiedy ma się partnera przy sobie, to jednak jest najważniejszy i niezastąpiony element jiu-jitsu. A solo drille, jak ktoś ma troszeczkę zajawki i myśli o tym i kombinuje, to sobie na dywanie w domu porobi, powiedzmy. Mm-hmm. I też mu tam to się będzie gdzieś tam udawało, prawda? Na dzieciakach ma to większe znaczenie, natomiast z dorosłymi...
No właśnie, bo wydaje mi się, że tutaj kwestia tego, dla kogo robisz w danym momencie trening. Jaki jest u ciebie podział w przypadku dorosłych? Dwie grupy, początkujące, zaawansowane, czy więcej niż dwie?
Byłoby fajnie, gdyby było więcej niż dwie, gdyby jeszcze była średnia grupa, no. Ale po prostu, wiesz, mamy jedną matę tylko i no nie da rady, wiesz, tego wszystkiego wcisnąć. Także jest początkująca i średnia zaawansowana grupa, okay. Połączone no, razem praktycznie.
Bo właśnie widzę dużo więcej sensu, wiesz, w robieniu takiej dłuższej, bardziej kompleksowej rozgrzewki w grupie początkującej, gdzie przychodzą osoby, które trenują, wiesz, dwa razy w tygodniu, trzy i uważają, że to dużo, no i im... Musisz w ramach tych dwóch, trzech treningów, oni chcą mieć taki wszystko, nie? Że jakby porobić jiu-jitsu, ale też się właśnie wzmocnić.
Spocić, spalić kalorie.
Tak, więc tutaj faktycznie taka, nie wiem, dłuższa rozgrzewka czy postawienie na takie elementy ma sens. Na takiej grupie zaawansowanej, średnio zaawansowanej, zwłaszcza jeżeli widzisz, że większość swojej grupy podchodzi do tego poważnie, chce startować, no to właśnie można zastosować chyba wtedy taką metodę, że jakby skupiamy się na jiu-jitsu, no ale chłopaki, ogarnijcie sobie jeszcze do tego coś ten, no bo to wam tylko pomoże.
Tak, ale takie dosyć wyraźne wskazówki, powiedzmy, bo jak się jest szczególnie młodym człowiekiem, to wiesz, no łatwo jest wpaść w jakiś taki dziwny cykl, typu tam robienie bica na maszynach jakieś, czy tego typu rzeczy, prawda, żeby zrobić plażowy zestaw, klata, triceps, przedramię, tak? Plecy, i to przygotowanie motoryczne niekoniecznie na tym polega. Także tutaj staram się gdzieś tam pokierować do trenerów, którzy rzeczywiście mają pojęcie.
Okej, okay, super.
No tak, no ale to jest jeden aspekt. No tak jak mówiłeś jeszcze, gi, nogi, turnieje i tak dalej. No dużo tego wszystkiego jest, wiesz, dużo jest tego wszystkiego, chciałbym to wszystko ogarniać, wiesz, no może nawet wyższym poziomie. No ale no, pracujemy w tym kierunku, wiesz, no, biorąc pod uwagę, że wiesz, no, jestem pierwszym czarnym pasem u mnie w mieście i to jiu-jitsu zacząłem trenować, wiesz, od zera tam. Mm-hmm. Nikt nie miał, wiesz, nawet z białych pasów medalu, kurczę, z turnieju w Mińsku, w Radomiu, kiedy tam przyjechałem, powiedzmy, te 14 lat temu. Więc budowanie tego, co jest, wiesz, od zera, a nawet poniżej zera, to myślę, że no, wiesz, zawsze tak patrzysz, co chcesz więcej i tak dalej, ale jak spojrzę wstecz, to naprawdę mogę być zadowolony z tego. Okay.
A ty potrafisz delegować zadania, czy ty jesteś taką osobą, która wszystko musi samemu zrobić?
Pracuję nad tym. Pracuję nad tym, wiesz, pracuję nad tym, żeby delegować, żeby się, kurczę, otaczać ludźmi mądrzejszymi ode mnie. No ale wiesz, jak jesteś takim, kurczę, wiesz, zajawkowiczem, to czasami, wiesz, jest tym problem. Tak, wiesz, tutaj te miękkie umiejętności, to nie do końca jest moja najmocniejsza strona, także tutaj powiedzmy marketing i zarządzanie na pewno do poprawy.
No, ale wiesz, no tutaj już nawet przez moje dwa dni tutaj obecności, no widzę, że gdzieś masz ekipę, która gdzieś też odciąża cię.
Tak, w tym momencie już tak.
Że dużo robisz sam, ale no też chyba sobie wyszkoliłeś po prostu ludzi, którzy są w stanie ci pomóc, nie?
Wiesz, czy sobie wyszkoliłem? Po prostu no, ci ludzie są zaangażowani w klub, są zaangażowani we własne treningi, we własny rozwój. Często to są chłopaki, którzy tutaj właśnie trenują ze swoimi dziećmi i to jest, że tak powiem, sól tej ziemi. I to są właśnie chłopaki, które najbardziej mi pomagają i są najbardziej taką częścią, no, fundamentem całego klubu i tego obozu. No, no trudno mi, wiesz, nawet po prostu przecenić ich zaangażowanie i wkład, wiesz. Kura, Wojtek, Damian, wiesz, moja narzeczona przepiękna, która tutaj, pozdrawiam ją serdecznie i no nie da się po prostu wystarczająco, słowami się nie da wyrazić po prostu tego, ile oni pracy w to wkładają też i jak bardzo pomagają. Michał, Dima, kurczę, no naprawdę Marcin. No to są, wiesz, no tak jak powiedziałem, w większości chłopaki, którzy, no powiedzmy, są troszeczkę młodsi ode mnie w trzeciej dekadzie, w czwartej dekadzie też życia, co niektórzy, trenują z dzieciakami, sami trenują, sami startują na zawodach. Grzegorz, kurczę, no super po prostu ekipa ludzi, którzy dają radę, którzy zaczęli jiu-jitsu czasem stosunkowo późno, te 5-6 lat temu nawet. Gdzieś tam teraz są na poziomie niebieskiego, purpurowego, co niektórzy brązowego pasa i się nie zatrzymują i no tak, no powiem ci, że czasami widać różnicę pokoleniową na przykład z młodymi ludźmi, którzy tam mają naście czy 10 lat i no brakuje im tego zaangażowania, tej wytrwałości, tego poczucia jakiejś wspólnoty, żeby z miejsca, gdzie wyjąłem, powiedzmy, jakieś wartości, które mnie budowało, żebym z powrotem coś dał od siebie, żebym coś tutaj, powiedzmy, zrobił fajnego, lepszego, pomógł też innym. Okay? Tak jak ktoś, powiedzmy, pomagał mnie, to jednak nie chcę mówić, że kiedyś to było, teraz to nie jest, okay? Ale na pewno świat się zmienia i młodzi ludzie troszeczkę inaczej patrzą na to, co mają, co dostają, co im się należy, a na co powinni zapracować.
Tak się trochę cofając w przeszłość, w sumie nie do końca planowałem cię o to pytać, ale no bo to jest takie trochę standardowe, jak tam się zaczęła twoja przygoda z jiu-jitsu, tak, no, nie lubię każdego pytać o to samo, ale z drugiej strony lubię takie historie z takich dosyć dawnych czasów, jak mówisz, że to jest 20 lat z jiu-jitsu. To ta rzeczywistość, w której zaczynałeś, wydaje się na pewno być dla interesująca, więc gdzie ty zaczynałeś i z kim ty zaczynałeś i w którym, że tak powiem, pokoleniu byłeś tym jiu-jitsu jednym z pierwszych, czy w pierwszym, czy w drugim?
Wiesz co, ja zaczynałem trenować, kiedy Sean Berg, Force Jiu-Jitsu, Force Toro Team, był purpurowym pasem. Sean później zdobył czarny pas od Pedro Carvalho, zdobył mistrza świata nawet w dyrektorach, to już jest tam 55-60, mój pierwszy trener, z którym do tej pory mam kontakt, nie jakiś tam super ekstra, bo on mieszka dalej w Stanach, okay? Natomiast dalej jest aktywnym zawodnikiem, na ostatnich chyba Worldsach też startował, gdzieś widziałem niedawno też jego walkę, przegraną niestety, ale dalej Sean walczy, już będąc po 60 gościem. I to był mój pierwszy trener.
Ale gdzie ty go poznałeś, spotkałeś? Stanach.
Stanach, tak. Czyli ja zaczynałem trenować w Stanach i tak.
Ale moja ty przygoda. Mieszkałeś?
No, przez 7 lat, 8 prawie.
A w jakich okolicznościach tam trafiłeś?
Wiesz co, no za chlebem, bo to były takie czasy, że wiesz,
który, jeździłem. Który był rok?
2002.
Jak wyjechałeś?
No, tak, 2000, tak.
Rok po World Trade Center.
No, dlatego tak ciekawy późno, moment. Dlatego tak długo mi zeszło, wiesz, bo już miałem wyjechać wcześniej i tam, wiesz, no tam były cuda się działy wtedy i z wizami, i z pracą. No. I ze wszystkimi innymi tutaj detalami związanymi z, powiedzmy z relokacją do Stanów, to się zaczął taki trudny okres. A,
i co pojechałeś robić i gdzie?
Wiesz co, no, pracowałem w Hollywood oczywiście. Wszyscy Polacy, tak? Wiesz, to różne rzeczy. Najpierw pojechałem do Reno, pracowałem w kasynie, no a potem jak przyjechałem do Chicago, no to już tak wiesz, no dosyć standardowa droga, okej. Okay? Odmycia okien i tego typu tam rzeczy po, wiesz, no robotę na budowie gdzieś tam. Byłem elektrykiem przez większość tego czasu, potem zajmowałem się, potem się zajmowałem konserwacją budynków i no wiesz, no to nie są jakieś takie roboty, wiesz. No,
okay, a większość czasu mieszkałeś w Chicago, tak?
Pod Chicago głównie. Okay. Pod Chicago głównie, na różnych przedmieściach, od zachodu do południa. Nie?
Zachodu do... South Central Chicago?
No nie, raczej... Zachod, czyli raczej Joliet.
Okej, okay, nie aż tak niebezpieczne dzielnice?
Jak... Nie, no coś, ty tam na Saucie, to tam byłem parę razy, akurat tam miałem trochę robót. Rzeczywiście to jest, no. Bardzo ciekawie wygląda ta okolica, tak. To są takie miejsca, gdzie, jak śpiewał Kazik, zabłądziłem po północy na Saucie w Chicago. Ale tak, warto tam pojechać i zobaczyć, jak to wygląda. Warto zobaczyć właśnie, jak wygląda życie kolorowej Ameryki. Gdzie miałem okazję właśnie popracować troszeczkę tam, zakładając takie windy, które miasto kupowało wtedy dla niepełnosprawnych obywateli, którzy powiedzmy tam mieli jakieś problemy z komunikacją, z transportem. No i trafiałem do takich domów tam czasami, że no było ciekawe, było ciekawe.
Czyli pojechałeś tam jako stójkowicz?
Tak, tam pojechałem jako stójkowicz, wiesz, ze względu na to, że ja jako stójkowicz też wyłapałem kilka dosyć poważnych kontuzji kolana. Wiesz, to zainteresowałem się troszeczkę też filipińskimi sztukami walki, czyli powiedzmy tam kijem i nożem. Przez filipińskie sztuki walki modernarni trafiłem do Dog Brothers. Na pewno nie wiesz, o czym mówię. No, kiedyś to powiedzmy była troszeczkę większa sprawa. Teraz w Polsce nawet już znikła ta grupa, gdzieś widziałem jeszcze nie tak dawno.
Możesz powtórzyć nazwę?
Dog Brothers.
I to co, była to ekipa... Kombaciarze jacyś tacy, tak?
To znaczy, to byli goście, którzy się tłukli kijami ratanowymi, metrowymi, aha, wiesz, w full kontakcie, w maskach do szermierki, szablą i w rękawicach do hokeja na trawie. Więc się do nich przyłączyłem. Bawiłem się w to chwileczkę, a okazało się, że jeden z trzech głównych założycieli w ogóle całej grupy, czyli Mark Denny, znany jako Crafty Dog, jest również brązowym pasem jeszcze pod Horionem Gracie. Trenowali chłopaki w garażu jeszcze u Horiona, wiesz, w latach 90. Okay? No i tak się zainteresowałem właśnie tam, już gdzieś wspominałem kiedyś tą historię, ale zainteresowałem się tym o tyle, że mówię, no dziwnie to wygląda, tak nie do końca heteroseksualnie, ale rzeczywiście... Bardzo często walka się kończy w parterze. Raz czy drugi mi się zdarzyło trafić do tego parteru i ktoś mnie tam troszeczkę stłamsił i sponiewierał. Więc mówię, pójdę na to jiu-jitsu, ze 2-3 miesiące pochodzę, rozkminię, o co w tym chodzi trochę i więcej tego nie będę robił, bo to w ogóle jakieś jest niepokojące, dziwnie wygląda. Okay? No jak trafiłem na jiu-jitsu właśnie, to młody człowiek taki gdzieś 16 lat sponiewierał mnie kompletnie, a wydawało mi się, że wiesz, no wydaje mi się, że potrafię coś zrobić jednak, nie? Gdzieś tam powalczyłem, coś zrobiłem, okej. Okay? Mówię, no dobra, może mi zejdzie dłużej niż 2 miesiące, nie? I wiesz, i to rozkminię jednak, prawda? No i wiesz, już tak po 4 czy 5 miesiącach powiedziałem sobie, kurczę, blady Dog Brothers, tam filipińskie, spoko, ale to jest ocean wiedzy, to jest po prostu, to jest świetna zabawa, to jest coś niesamowitego i wkręciłem się właśnie w jiu-jitsu. Dziękuję Seanowi za to, że był takim fajnym pierwszym trenerem. Sean wtedy był właśnie purpurowym pasem i no, żeby ci dać pojęcie, co tam się działo wtedy na macie, to robiliśmy skrętówki w kimonach.
No tak.
No, to tam były takie akcje po prostu, że tam się nie pourywały ręce i nogi po prostu przy tych sparingach i techniczkach, które tam robiliśmy. To naprawdę jest zadziwiające. Człowiek jest twardszy od kota. W każdym razie tak, była to fajna zabawa, fajne doświadczenie. No i tak powoli stamtąd ruszyłem właśnie, wiesz, z jiu-jitsu.
Okej, okay, ale mówisz, okay, że on był purpurowym pasem, a to był taki etap, że w Stanach jeszcze to też jakby było normalne, że właśnie trener powiedzmy miał purpurę, czy na przykład w Chicago, no bo rozumiem też wielkość geograficzną tego Chicago i że możesz sobie mieć szkołę, która teoretycznie jest na wyższym poziomie, prowadzi to jakiś czarny pas, czy brazol, czy coś, ale jest po prostu daleko, więc rozumiem, ale właśnie no nie wiem, kto był wtedy najlepszą szkołą w Chicago, czy wy byliście w tej topce, czy ty jednak to była mniejsza akademia, która...
W ogóle nie było, 20 lat temu powiedzmy, w ogóle Chicago to jest głównie jednak zapaśnicze, taki zagłębie zapaśnicze, cały ten Midwest amerykański, to tak, jest zapaśnicze zagłębie i MMA, prawda, wtedy tam leciało, wtedy tam poznałem Clay'a Guidę też, jeszcze to nie jest jakiś tam mój kolega, ale kilka razy się spotkaliśmy, otarliśmy się o siebie na treningach, trenował braci Gilbert, czyli tam weteranów nawet ADCC. Kto tam wtedy był? To był Dino Costillasu, którego trenował Andrzej Arlowski. To był czarny pas pod Hicksonem Gracie. Mm-hmm. Oprócz Dino Costillasa był jeszcze Jeff Curran i powiem szczerze, to jest chyba mój największa taki, no tak, no szkoda mi, że po prostu no, się nie poświęciłem, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że wiesz, aż tak, to będzie taka ogromna część mojego życia, prawda? Miałem inne rzeczy do roboty, miałem dużo roboty jako takiej, po prostu wiesz, nie było łatwo pogodzić z pracą te treningi. Bo Jeff Curran prowadził w Palantine szkołę, która no, była naprawdę profesjonalnym takim miejscem. Tam Bart Paraszewski wtedy trenował, który tam walczył w WEC.
Później
Jeff Curran też, no to wiadomo, legendarny gość. O UFC się chyba otarł Bart chyba z raz.
Tak, tam było w tamtym okresie w WEC tak. Było dwóch takich Polaków, dwóch Amerykanów polskiego pochodzenia, właśnie Bart Paraszewski i jeszcze... Tak. Chris Horodecki. Tak. I oni byli jakoś tam, mieli związki z Polską i nie pamiętam, czy obydwa i na pewno jeden z nich później jeszcze w UFC zawalczył. Mm-hmm.
Tak. No to w każdym razie, wiesz, w Palantine, ale to było 60 kilometrów, wtedy mieszkałem w Joliet, 60 mil w jedną stronę, więc po prostu byłem tam raz czy dwa. Było fajnie, zebrałem bęcki jakieś tam, jak tam pojechałem. No mówię, jest fajnie tutaj, no ale do Shona też, powiedzmy, żeby pojechać do Forstoro miałem ze 30 mil, jak to się mówi, w jedną stronę, więc też już było wystarczająco daleko. I odpuściłem treningi z Jeffem. No a później trenowałem, wiesz, już tak praktycznie na własną rękę. Tylko nogi trenowałem przez blisko 10 lat w ogóle. Nie zakładałem kimona. Trenowałem troszeczkę MMA, troszeczkę jiu-jitsu, tak na pograniczu tych dwóch, że tak powiem, światów.
To w którym roku wróciłeś ze Stanów?
W 2009 i wtedy otworzyłem też właśnie tutaj markę w Radomiu.
Okej, okay, czyli po około 7 latach treningów, czyli tak. Przyjechałeś jako purpura, brąz?
Przyjechałem jako niebieski pas.
Niebieski?
Tak.
Okej, okay. I w tym momencie jak wyglądała jiu-jitsu w Polsce? Jaki to był moment? Ile, nie wiem, mieliśmy, pamiętasz, ile było no, wtedy czarnych tak, pasów? Wtedy... Kto tam wtedy był na topie? Który to był moment?
Ta walka zresztą jest gdzieś tam jakby, cały czas na
YouTube.
I na
ile też wiedziałeś, jakby jak wygląda jiu-jitsu w Polsce? Bo czyli jak przyjeżdżałeś, powiedzmy, do Polski? No.
Co wiedziałem na ten temat. Więc potrenowałem sobie tam z pół roku, może tam już moje kolano wtedy było w takim stanie, że się rozpadało na kawałki 2-3 razy w ciągu treningu, okej, musiałem sobie wbijać fizycznie na miejsce. Ale tam trenowałem przez cały czas, szukałem jakiegoś fajnego gościa, żeby mi to zoperował, powiedzmy. No i zdecydowałem się, że wystartuję na zawodach, okej? No i kurczę, wychodzę tam na zawodach, miałem jakiegoś fajnego rusha, takiego bad boya wtedy, jak ktoś miał rusha, to w ogóle był kozakiem,
prawda? No tak, że w t-shirtach walczyła, bo na gołej klasie. I
wychodzi mnie taki jakiś kurde szczupły koleżka, taki trochę łysy z zakolakami jakimiś, okej? Broda taka troszkę może też taka, wiesz, przerzedzona jak moja mniej więcej. No wychodzimy, bum, lejemy się tam. 5,5 minuty gdzieś tam wygrywałem chyba nawet jakąś przewagą czy ujemnym punktem. Tak dosyć było równo, na sam koniec złapał mnie w balachę z zamkniętej gardy, bo kolano mi się za bardzo nie zginało i ta postura w zamkniętej, jak mnie zamknął, to już była beznadziejna, prawda? No ale wiesz, no wiadomo, koleżka był solidny, bo potem się okazało, że wszystkich poddał poniżej 2 minut i wygrał cały ten Puchar Polski ADCC i to był Robert Czcionka. Nie, także jak chcesz, to sobie zobacz, ta walka gdzieś na YouTubie tam jeszcze działa, jeszcze gdzieś tam sobie lata. I to była moja pierwsza walka na pierwszym turnieju, jak przyjechałem do Polski ze Stanów. Więc tak, wiesz, no byłem takim niebieskim paskiem. Ale takim trochę, wiesz, no...
Trochę przeciągniętym.
Takim przeciągniętym trochę, no. Później dostałem od Krzysia Łukaszewicza purpurę. pojechałem na 10. Mistrzostwa Polski ADCC i tam, kurczę, się znalazłem na podium. Wygrałem ze Sławkiem Szamotą jakimiś dwoma przewagami. Sławek wtedy wymęczył Gonza, więc na podium byłem tam ja i trzy czarne paski. Więc też tak, no, przyjechał jakiś gość nie wiadomo skąd i gdzieś tam wygrał tych Mastersów wtedy, bo w kimonach to już się nie zdecydowałem na startowanie w adultach, powiedzmy, tylko wystartowałem w Mastersach.
To, że już byli Mastersi, to już jest coś,
tak, nie? To byli ci pierwsi Mastersi właśnie, no jedne z pierwszych zawodów w ogóle Mastersa.
Czyli wszystkie pasy pewnie, nie?
Tak, i to chyba były też pierwsze Mistrzostwa Polski, gdzie liczba zawodników przekroczyła 1000. Mm-hmm. Co teraz nam się wydaje, wiesz, nie.
Teraz mamy tak 2,5.
No właśnie, ostatnio ponad... było 2,5, a wtedy tak. To były pierwsze Mistrzostwa Polski, które, gdzie przecież przekroczyło to 1000, nie? No mm-hmm.
A ile czasu od twojego powrotu minęło do założenia klubu? Od razu, jak wracałeś, wiedziałeś, że będziesz chciał zakładać klub,
tak,
czy
oczywiście.
Poszukać miejsca, gdzie sam będziesz trenował?
Znaczy, wiesz, no i wiedziałem, że w Radomiu nie ma żadnego jiu-jitsu, tam wiedziałem, że jest jakiś klub taekwondo, gdzie ktoś tam coś robi MMA, ale nawet nie wiedziałem, kto zacząć i tak dalej, wiesz, wiedziałem, że nie ma jiu-jitsu, więc po prostu tam myślałem, że sobie wynajmę jakąś szkołę, skombinuję trochę maty i wiesz, no tam robi, wtedy jeszcze uczyłem angielskiego i robiłem też inne rzeczy, troszeczkę też w handlu pracowałem. Więc to jiu-jitsu to było tak po prostu, dobra, znajdę sobie jakiś tam zajawkowiczów, na pewno komuś się to spodoba, bo to jest świetna sprawa i w ten sposób zacznie się po prostu klub. No i tak to się właśnie zaczęło, dosłownie.
I okay. Znalazłeś od razu tych chętnych zajawkowiczów, czy to,
nie, no,
początek był ciężki?
Jest czwarta generacja, kurczę, już tutaj tych zawodników, powiedzmy. Początek, czy był ciężki? No tak, no najpierw szkoła, w której tam mieliśmy robić treningi, to w ogóle okazało się, że przyszliśmy na pierwszy trening, a tutaj dostaliśmy informację, że wynajęli urzędowi skarbowemu na siatkówkę tą salę. Więc zrobiliśmy trening na korytarzu i musiałem szukać nowej szkoły, żeby, wiesz, żeby te treningi zacząć. Potem trenowaliśmy w ekonomiku, tam z rok trenowaliśmy może. Potem wynajęliśmy jakąś taką kanciapę 66 metrów kwadratowych, gdzie czasami trenowało 30-40 osób. Więc to masz pojęcie, jak na 66 metrach, gdzie jest łazienka również i szatnia. Okay? Tam jest ze 40 metrów maty i 30 osób wchodzi, powiedzmy, czy 35. No to masz pojęcie, jak wygląda taki trening. Nie?
No tak.
Było gęsto. Potem znowu wynajęliśmy sobie takie pomieszczenie, gdzie no wszystko było super, bo tam nie było dojazdu, budowano obwodnicę, więc jeździliśmy jakimiś dziurami, błotami, ale jak się zbudowała obwodnica, okazało się, że jest fajny dojazd, to się znaleźli chętni, żeby wynająć to pomieszczenie za większe pieniążki, niż byliśmy w stanie zaoferować, więc znowu musieliśmy szukać nowego miejsca. Znaleźliśmy kolejne miejsce, gdzie akurat no było super, zainstalowałem nawet, wiesz, tutaj system grzewczy, tak kolega mi pomógł tutaj, jeden czy drugi. No, wyszło po taniości ze 30 koła i to była akurat chyba zima, dekady przynajmniej, jak nie półwiecza, jak nam zamarzły okna w okolicach, powiedzmy końca listopada, to odmarzły w kwietniu, nie? Przetrwali tą zimę tylko najwytrwalsi na macie, wiesz, trenowaliśmy w butach zapaśniczych, drecach, kimonach, dwóch bluzach. Prawda? I wiesz, czyli i tak para leciała po
koledzy
prostu.
Koledzy mieli
tam
chęci, ale nie do końca doświadczenie.
No właśnie, no wiesz, no nie, no oni zrobili super robotę, ale tam były pojedyncze ściany, a pomieszczenie było grzane, wiesz, nie było wynajmowane przynajmniej dekadę, więc po prostu jak jeszcze tam zima do tego wpadła taka niespotykana, bo teraz te zimy jednak są lżejsze, prawda? Więc jak ta zima się trafiła taka troszkę bardziej mroźna, bardziej w oldschoolowym stylu, no to dostaliśmy dobrze po tyłku, wiesz, tam tylko zostali naprawdę prawdziwi pasjonaci.
To mi się w ogóle przypomina historia, kiedyś moi koledzy przez pewien czas organizowali takie w Gdańsku duże imprezy, to się nazywało Cucumber. To były takie imprezy, no nie wiem, z muzyką indie, nazwijmy to, nie? Których nie było za bardzo na rynku, więc to były popularne imprezy, były raz w miesiącu w centrum Stocznia Gdańska, już chyba już nieistniejącym takiej hali właśnie na terenie stoczni w Gdańsku. Ja tam z nimi pracowałem jako, zawsze się śmieję, selekcjoner, nie? Bardziej kasjer, nie? Ja przez ten rok powiedzmy tych imprez to tam ze trzech osób nie wpuściłem, nie? Bo przyszli już tak najebani, że mówię, nie wchodzisz.
Natomiast, nie wchodzisz, bo i tak nie możesz chodzić.
Wiesz, to właśnie jak się trochę to już rozkręciło, no to właśnie tam wpadało z 1000 osób i właśnie zimą raz rury zamarzły i masz imprezę na 1000 osób bez bieżącej wody w kiblach, nie?
Wow.
No, tam było ciężko, ja się tam wolałem w ogóle nawet nie sprawdzać, co się na sali dzieje, tylko siedzieć przy tym wejściu, bo ten. Ale jakoś sobie tam ludzie dali radę. Nie wiem, co tam robili w tych kiblach, ale
Nie chcesz wiedzieć. No, nie chcę wiedzieć.
Ale to takie szybkie wtrącenie, no. Marga, wracamy, tak.
Tak. Dobra, słuchaj, to teraz powiem jeszcze trochę dobrych wiadomości też, okej? Zresztą sprzedam, wiesz, taki patent, że tak powiem, tutaj co niektórym, może też trenerom, bo właśnie jakieś 3 lata temu, może 4 niecałe, zaczęliśmy współpracę, wiesz, po prostu z siłownią, klubem fitness. Fajnym klubem fitness, z fajnymi trenerami, fajnymi ludźmi. Łukasza pozdrawiam również, menadżera klubu. I wiesz co, i po prostu jakby połączyliśmy siły i to jest ten moment, kiedy rzeczywiście ta działalność po prostu nabrała takich, wiesz, no nie przetrwalibyśmy już na tym etapie, wiesz, gdzie powiedzmy jest, że tak powiem, Polska, treningi i nasza cywilizacja, wiesz, trwanie w takich dziurach, powiedzmy, to już naprawdę to jest jakaś mała garstka pasjonatów by to po prostu przeżyła, więc jak trafiliśmy, wiesz, do klubu Pop Gym, no to zaczęła się naprawdę fajna, zaczął się naprawdę fajny rozwój i w tą stronę, wiesz, idziemy, tutaj cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, myślę, że nam się tutaj całkiem fajnie współpracuje. Wiesz, no wszystko ma oczywiście plusy i minusy, wiesz, no bo jednak ludzie często przychodzą do klubu fitness troszeczkę z innym nastawieniem niż powiedzmy rzeczywiście sportowy rozwój, prawda? Tylko tak, wiesz, no trochę z przypadku, trochę tam po prostu, żeby dzieciaki zostawić, jak robię trening i tak dalej. Wiesz, nikt nie przychodzi jakby na brazylijskie jiu-jitsu, bo po prostu wie o brazylijskim jiu-jitsu, rozumie, czym jest brazylijskie jiu-jitsu, chce się uczyć brazylijskiego jiu-jitsu. No to jest jakiś tam, powiedzmy, no mniej ludzi, prawda?
No wiesz, to spróbują, zrobią parę treningów, albo to będzie dla nich, albo to nie będzie dla nich.
Jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. A ponieważ tam jest, wiesz, 2000 ludzi, którzy gdzieś tam przez cały czas się mielą, przychodzą, odchodzą i wymieniają informacjami, to jest ten moment właśnie, kiedy zaczęliśmy współpracę z takim komercyjnym klubem fitness i kiedy, powiedzmy, też klub zmienił się w taką działalność, że to
zaczyna mieć sens.
Tak, dokładnie. I właśnie w tym celu, wiesz, w tym kierunku zmierzamy, żeby to po prostu, wiesz, profesjonalizować, żeby oprócz tego, że, wiesz, jakby dajemy fajną zajawkę, coś pożytecznego i fajnego w życiu każdego ćwiczącego, to też jednocześnie, żeby oferować dobry produkt, okej? Czyli, że tak powiem, tutaj, no, też inaczej patrzymy na pewne rzeczy niż tylko właśnie pod względem tej zajawki, hobby czy pasji. Okay.
No wiadomo, słuchaj, to bardzo dobrze. To chyba najwięcej, ja nie wiem, bo że tak powiem, nigdy nie byłem związany z jakąś finansami klubu jiu-jitsu, ale to chyba jednak najwięcej kasy się zarabia właśnie na początkujących, na dzieciach. Jakby ta chyba grupa zawodnicza to jest coś, co klub napędza, nadaje mu charakteru, ale tak biznesowo to nie jest najważniejsza pewnie noga profesjonalnego klubu jiu-jitsu w 2023 roku.
No ci tak, no... W ogóle, jeżeli chodzi o, powiedzmy, pieniądze, to jest taki temat, że no, jak ktoś to robi tylko i wyłącznie dla pieniędzy, to nie będzie tego robił. Wiesz, o czym mówię. To po prostu tak chyba jak z podcastami, nie?
Jakbyś to robił, na pewno.
Jakbyś to robił dla pieniędzy, to po prostu byś miał coś innego w tym momencie do roboty i siedziałbyś gdzieś indziej, gdzieś byś się opalał, nie? Albo coś robił, za co ktoś ci rzeczywiście zapłaci. Więc pieniądze tutaj na pewno nie są, wiesz, pierwszoplanową rzeczą, ale myślę, że każdy ma w życiu, wiesz, jakiś cel, jakąś misję.
Okay? Nie, no słuchaj, no chcemy, żeby można było z tego żyć, no normalnie i niekoniecznie tylko jeżeli jesteś właśnie na poziomie sportowym jak Adam, tylko nawet w ogóle możesz być średni w tym jiu-jitsu, ale znaleźć sobie jakąś drogę w tym świecie, która pozwoli ci zarobić, nie? Znaczy zarobić i jakby żebyśmy, nie, tak jak mówisz, no, nie chodzi o zbijanie kokosów, ale no chcemy, żeby dało się godnie, miło, dobrze, wygodnie żyć, robiąc coś związanego z jiu-jitsu.
Coś fajnego, coś pożytecznego i coś właśnie ciekawego. Tak, no więc powiedzmy tak, udaje się to czasami osiągnąć. Łatwo? Nie jest, ale można.
A propos właśnie takiej jakiejś tam profesjonalizacji i zmian w jiu-jitsu, to mi się przypomina, rzuciłeś niedawno takiego posta po tym podwójnym kampie
mocne chłopy z Leglockiem w wspólnym kampie.
Tak, świetna, swoją drogą inicjatywa.
Powiedziałeś, że najlepszy obóz, na jakim byłeś, to
no, z wyjątkiem tego, oczywiście.
No, oczywiście, oczywiście. No, powiedzmy pod względem sportowym, naprawdę, nie?
Tak.
Bo po prostu myślę, że nie, tam był bardzo wysoki względem. Poziom.
Znaczy, wiesz, tutaj oczywiście to są, wiesz, ludzie, z którymi ja jestem związany i dlatego to zawsze będzie dla mnie najlepszy obóz. Jest Adam, jest Paweł Kalesnik, który, kurczę, jest moim przyjacielem i, wiesz, uwielbiam gościa i jego jiu-jitsu też uważam jest fenomenalne. No, Adam to już też wiadomo, nie będę mówił, jak Adam ma jiu-jitsu, bo jak ktoś nas słucha, to wie, jak Adam ma jiu-jitsu.
Przeciętne, no.
Ale żyje jakoś tak.
Jakoś to sobie daje radę. No,
no tak, więc jeżeli chodzi tutaj o jiu-jitsu, no i moje osobiste relacje z ludźmi, którzy są tutaj, no to wiesz, coś wspaniałego. Natomiast ten właśnie leglock, mocne leglocki, które były, kurczę, no mam nadzieję, że 2-3 razy do roku to przynajmniej będzie ta inicjatywa, bo to było coś wspaniałego, coś wspaniałego. Po prostu jeżeli ktoś tam był, to wie, o czym mówię. Jeżeli nie był, to niech żałuje, bo po prostu zobaczymy, kiedy będzie następny. Ale wybacz, bo ci przerwałem.
Nie, spokojnie, dobrze. Możemy w to pójść, zwłaszcza tam chłopaki już napieprzają zagraniczne edycje, nie? Więc naprawdę z tego się też robi zacny biznes. Zaczęty z pasji, żeby po prostu się spotkać i na wysokim poziomie posparować. A to myślę, że no fajnie, że jest jakaś tam szansa dla chłopaków, że jeszcze sobie właśnie pomoże im to w rozwoju zawodniczym, bo po prostu będą pieniążki też z obozu, żeby je wydać na siebie jako zawodnika. Natomiast ty, jakby pisząc gdzieś tam o tym obozie, też napisałeś, że a propos Adama i Mateusza Szczycińskiego, Że fajnie, że potrzebni są, żeby pracować nad polskim jiu-jitsu, że ludzie widzą taką potrzebę, że potrzebni są liderzy
z wizją.
I pamiętam, tak, że tak się zastanowiłem, czy na pewno Adam i Mateusz to są idealni liderzy, w sensie teoretycznie może się wydawać, co ja pierdolę teraz, no jakby kto inny, ale wiesz, to są jakby czynni zawodnicy, którzy je mają w tej chwili, że tak powiem, na pierwszym miejscu stawiają ciągle swoją karierę zawodniczą. I czy to na pewno, czy nie potrzeba jeszcze takich liderów, dla których, którzy będą mimo wszystko stawiali ten rozwój jiu-jitsu i społeczności u siebie na pierwszym miejscu, no bo oni jeszcze stawiają jednak swoje własne kariery, nie? Chyba, że w ogóle totalnie się mijam z celami i że po prostu ty z rozmów z nimi uważasz, że to są właśnie ryby skaczą jakieś, albo żaby. Że to są osoby, które właśnie mogłyby być tymi liderami.
Wiesz co, nie ma pojęcia. Dla mnie są. Mhm. Dla, wiesz, tam chyba 120 osób, które tam przyjechały od niej się uczyć, też są. Wiesz, czy są inni liderzy, kurczę, no wiesz, na pewno są też.
Żebyśmy się na pewno dobrze zrozumieli, wiesz, ja nic nie odmawiam. Jakby zawodniczo, no to wiadomo, że to są liderzy, tylko ja, tak mi się wydaje, widziałbym ich bardziej jako twarze, którzy jakby legitymizują swoją osobami te jakieś wysiłki osób związane właśnie z pracą nad polskim jiu-jitsu, ale że chyba ktoś to powinien pociągnąć jeszcze, wiesz, kto by się skupił stricte na tym, bo sportowo to oczywiście, że to są liderzy, nie?
Tak, ale wiesz co, była kadra Nevaza, nie ma kadry Nevaza. Wiesz, Związek Polskiego Związku, wiesz, jakby wątek Polskiego Związku Jiu-Jitsu jakoś cały czas się, wiesz, rozmywa. Jest tam jakaś kadra w grapplingu i ten grappling gdzieś tam jakieś się odbywają zawody. Okej, raz czy dwa tam nawet byłem. Licencja kosztuje tam chyba z 500 klubowa, plus jakieś tam starty do tego. Juniorzy nie jeżdżą na kadrę sponsorowani, tylko muszą sobie znaleźć hajs, żeby tam pojechać, okej. Wiesz, no kurczę, no gdzie są ci liderzy? Okej. Wiesz, no największą robotę, którą widzę teraz, no, wiesz, oczywiście z całym szacunkiem dla Piotra Bagińskiego, który zawsze jest, kurczę, wiesz, ikoną i jak jest trenerem kadry, to też tak trzyma to wszystko fajnie w kupie i tak dalej. Inni też są tam, czy Marcin Dudek, czy tam jeszcze ktoś tam, powiedzmy, jak się trafi, też tam robi jakąś robotę, dobra, ale jeżeli chodzi o ludzi, którzy ciągną poziom tego jiu-jitsu do góry, to nie widzę nikogo, kto robi to lepiej niż Mateusz z Kamilem na leglock campach i Adam na mocnych chłopach z Watsonem oczywiście tutaj. Okej, no jasne, są ludzie, którzy organizują Mistrzostwo Polski, ADCC, Puchary Polski i tak dalej. No wiesz, no ale to jednak są ludzie, którzy to właśnie traktują też jako jednak też, no, zajawkę też, ale odcinają też kupony biznesowe, bo to jest dobry biznes, zorganizowanie tych zawodów. wiesz, no, chciałbyś te zawody zorganizować, ja też, prawda? No, więc jest to biznes, wiesz, ja tutaj, kurczę, no każdy chce mieć fajny biznes, cieszę się, że wiesz, ci ludzie, którzy to robią, to robią, ale, no, ale to są zawody. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to, kto inspiruje zawodników, kto inspiruje tych młodych ludzi, żeby się uczyli jiu-jitsu, poświęcali swoje życie i zdrowie i pieniądze, żeby osiągać jakieś tam wyniki i budować swoje umiejętności, skille, to jest Adam, to jest Mateusz i to jest Kamil. Czy to jestem ja? Możliwe, że w jakimś ograniczonym, małym sensie również. Radomska Szkoła Jiu-Jitsu to jest moje dzieło życia, tak? Może to nie jest wiele, ale jest to coś, wiesz, czym na pewno mogę się pochwalić. Jest kilku zawodników, którzy gdzieś tam pojechali i powalczyli w różnych miejscach na świecie, którzy tutaj zaczynali i robili naprawdę niezłe wyniki na poziomie europejskim i światowym również, jako tutaj zawodnicy z Radomia i z mojego klubu. Także...
A ty jesteś właśnie za taką drogą powstania Związku Polskiego Związku Brazylijskiego Jiu-Jitsu czy Jiu-Jitsu, bo są osoby, które na przykład uważają, wiesz, że to najgorsza rzecz, jaką można by zrobić Jiu-Jitsu, to jakby zabić tą oddolność, uzwiązkowić to, wiesz, że to zaraz zacznie przypominać PZPN i w ogóle leśnych dziadów i tak dalej, i tak dalej.
Nie, no wiesz, PZPN...
Są osoby, które tak uważają, nie? Że jakby totalnie jakby nie zgadzają się z taką drogą, uważają tak. Właśnie zawartość jiu-jitsu tego, że to jest wszystko takie oddolne i się samo rozwija. Czy ty masz takie podejście, że to jest lepsze, czy że jednak, że czas już właśnie to sformalizować i pchnąć do przodu w jakiś taki bardziej oficjalny sposób?
Wiesz co, powiem ci tak, że na pewno nie dojdzie do poziomu PZPN, bo dlaczego PZPN to jest PZPN, to jest długa historia również związana z polityką i przemianami tutaj, powiedzmy, ustrojowymi w Polsce. Dlaczego PZPN tak wygląda, cała struktura piłki nożnej.
Jasne.
I dlaczego generalnie tutaj to, wiesz, to wszystko to jest taki jednak rak troszeczkę, który żre, wiesz, pieniądze publiczne i marnuje bardzo wiele tutaj talentów, energii i innych rzeczy też. No ja, wiesz, jestem fanem, jak chłopaki tutaj kopią piłkę na obozie, super, sędziuję te mecze, cieszę się bardzo, że oni się cieszą, ale piłki jako takiej nie jestem specjalnym fanem. Jestem chyba nawet trochę antyfanem. Mm-hmm. Natomiast, wiesz, czy to powinno być sformalizowane? Na pewno to musi być określona, wiesz, osoba, która musiałaby to zrobić. No szczerze powiem ci, no w tym momencie jednak bardzo pro publico bono, wiesz, a ludzie mają swoje życia, swoje cele, swoje ambicje, rodziny, dzieci, rzeczy, które rzeczywiście im przynoszą pieniądze i kto ma na to czas, kogo na to stać. Jednocześnie trzeba być bardzo biegłym i sprawnym, wiesz, w bardzo biurokratycznych, sformalizowanych strukturach, bo ja troszeczkę tam się tym zajmuję też, prowadząc klub i poruszając się, powiedzmy, tutaj w gąszczu jakichś tam dotacji, programów i tak dalej, to jest naprawdę mega minimalny procent, wiesz, tutaj jakichś funduszy, które uzyskujemy. Są kluby, które z tego żyją, ale właśnie mają, wiesz, fajne układy albo bardzo ludzi, którzy są ogarnięci w tej biurokratycznym gąszczu. I ludzie, którzy by organizowali taki związek jiu-jitsu również musieliby jakby połączyć te dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby to miało sens oczywiście, prawda? Po pierwsze, musieliby być bardzo, jakby działać pro publico bono albo za stosunkowo niewielkie pieniądze. Po drugie, musieliby być bardzo dobrze, uważam, zorientowani i też może osadzeni w tych strukturach. Bardzo trudno by było znaleźć, wiesz, kogoś takiego, kto by poświęcił, wiesz, na to czas. Więc czy Polski Związek Jiu-Jitsu to był dobry pomysł? No oczywiście tak, pod warunkiem, że zajęły się tym właściwe osoby. Gdyby się tym zajęły niewłaściwe osoby, to rzeczywiście, wiesz, mogłoby się tak skończyć jak z polskim judo, gdzie, kurczę, wiesz, ja wyrosłem jako tam młody człowiek na legendzie na stuli i wiesz, i Legienia, a w tym momencie, gdzie jest polskie judo? Okay?
W dupie chyba.
No właśnie, kurczę, pytanie teraz jeszcze w czyjej, wiesz, no, mam kilka pomysłów w czyjej, bo znam tam co niektórych ludzi, nie. No i tak, no jeżeli się za to wezmą niewłaściwe osoby, to można to z tego poziomu 2,5 tysiąca zawodników szybciutko sprowadzić z powrotem do 400 na Mistrzostwach Polski, prawda, więc jak jest, może nie jest, nie jest źle, nie będziemy narzekali. Ja osobiście uważam, że wiesz, tak, no, czy potrzebujemy liderów i ludzi, którzy będą rozwijali polskie jiu-jitsu? No pewnie, tak. Czy powiedzmy ludzie, nasi topowi zawodnicy, których już wspomnieliśmy, prawda, nie będę tutaj, kurczę, się zmarował wazeliną za bardzo, czy spełniają tę rolę? Ja uważam, że w dużej mierze spełniają, że inspirują, że uczą, że edukują, przy okazji, że na tym zarabiają jakieś pieniążki godne.
Super.
Kurczę, no pewnie, że super, oczywiście, prawda? Więc no, róbmy to na razie tak, jak jest, spróbujmy to robić lepiej, zobaczmy, w którą stronę się rozwinie, okej? Okay? Jeśli chodzi, wiesz, o trenerów i o kluby, jak się rozwijają też, no to wiesz, no mnie na pewno inspiruje na przykład Art of Jiu-Jitsu, okay? Mm-hmm. Jest to bardzo fajna akademia, wiesz, panowie to prowadzą niesamowicie interesująco, bardzo dużo ciekawych pomysłów i technicznych, i treningowych stamtąd czerpię, ale jeśli chodzi, wiesz, o polskie kluby i o polskie tutaj podwórko ludzi, których szczególnie, wiesz, powiedzmy szanuję i którzy uważam, że robią niesamowitą robotę, Złomiasz Team. No naprawdę, wiesz, chciałbym kiedyś w Radomiu mieć taki klub, który w ten sposób funkcjonuje, czy jest podobny pod wieloma względami do teamu Złomiarzy, i to zarówno jeśli chodzi, wiesz, o osoby tam trenujące, to jak ci ludzie się nawzajem, przynajmniej, wiesz, no wiem, jak wygląda ze środka inaczej może niż z zewnątrz zawsze, ale patrząc, wiesz, z zewnątrz na ten klub, to chciałbym mieć właśnie klub, gdzie ludzie wzajemnie tak się traktują, tak po prostu dbają o siebie, budują razem to przedsięwzięcie i po prostu, gdzie powstało coś takiego właśnie jak Złomiarz. Okay? No na pewno, wiesz, łatwiej jest to zbudować w takim mieście, wiesz, jak Gdańsk, tak Trójmiasto, mm-hmm. Okay? niż jedno miasto Radom. ale wiesz, no każdy jakoś tam swoją miarę robi, przycina i... No i będziemy rzeźbili właśnie w tym kierunku, prawda?
No to jest ciekawy wątek, który poruszyłeś, bo też wczoraj wieczorem gadałem z chłopakami, z którymi jestem w pokoju, i tak doszliśmy do takiej właśnie refleksji. Oni mówili, że właśnie z racji tego, gdzie Radom jest jakby pod względem takim gospodarczym, społecznym, geograficznym, to właśnie macie taką lukę w adultach, że tak powiem, że sporo dzieciaków, mastersi, ale mało takich młodych 20-latków, adultów, no bo oni po prostu gdzieś wyjeżdżają do Warszawy, do większych ośrodków. Trudno ich utrzymać w Radomiu, ze względu na jiu-jitsu, bo jakby nic nie brakuje temu jiu-jitsu, natomiast ze względu na całą resztę, która jest gdzieś dookoła, która gdzieś gdzie indziej można znaleźć trochę większe możliwości. No my faktycznie raczej mamy w drugą stronę do Gdańska, ludzie raczej przyjeżdżają niż z niego uciekają, więc faktycznie no mamy i też dzieciaki i mastersów, którzy są w tym klubie od 10 lat. No i dużo mamy taką bandę purpur brązowych, wiesz, 20 parę lat, którzy zwierzęta, nie? Które, wiesz, to jest niesamowite, nie? Masz jakiegoś dzieciaka, autentycznie dzieciaka, robisz z nim, bawisz się z nim, pół roku później już jakby toczycie wyrównane walki, a pół roku później on cię leje, nie? Tak. I to ja już to przerobiłem jak co najmniej z kilkoma osobami, nie? I to jest takie czasami smutne, tak w zależności od dnia czasami mnie to napawa taką dumą i radością, a czasami takim smutkiem, nie? Tak. Ale no faktycznie...
Nie martw się, przyjdzie i czas na niego.
No i właśnie pytanie, czy to jest coś, co ty zauważasz i jakby próbujesz jakoś temu przeciwdziałać, czy się po prostu z tym pogodziłeś i prowadzisz klub gdzieś tam w takiej rzeczywistości, jaką masz, czy próbujesz na nią wpływać?
Nie, no zawsze próbuję wpływać na rzeczywistość, wiesz, w ogóle jestem niepoprawny, jeśli chodzi, wiesz, o to, o próby zmieniania rzeczywistości, jeżeli nie godzenie się, wiesz, z jakimiś tam standardowymi, nie wiem, rozdaniem kart, okay? Natomiast no też jednocześnie jestem na tyle już stary, że wiem, że po prostu możliwości są, jakie są. Są ograniczone, trzeba, wiesz, po prostu dobrze planować pewne ruchy. Trzeba się zastanawiać tutaj, w którą stronę, wiesz, inwestować czas i uwagę też. I no, trzeba po prostu robić swoje, jak najlepsze jiu-jitsu dla jak największej ilości dobrych ludzi, którym to się przyda, którym to, wiesz, pomoże, którzy też mogą ten klub budować i robić jakieś fajne, wiesz, wyniki tutaj i robić też właśnie to, co wy robicie w Złomiarzach, czyli tą fajną taką ekipę ludzi, którzy właśnie budują się nawzajem, wspierają się, okay? Nie próbują gwiazdożyć, nie próbują, wiesz, gdzieś tam szukać sobie już, kurczę, wyjścia, powiedzmy, na szersze wody, zanim jeszcze tak naprawdę się nauczą dobrze, wiesz, pływać tutaj w tym małym basenie. No i tak, no wiesz, no jak to wychodzi? No i myślę, że to wychodzi tak, jak widzisz tutaj, wiesz, nieźle.
Wiesz co, to się wiąże z takim wątkiem, który też przewinął się w czasie jakichś tutaj paru rozmów, które od wczoraj odbyłem. I to jest taki temat, o którym może nie będziesz chciał gadać. Jak nie będziesz chciał o tym gadać, to powiedz, że to nie będziemy o tym gadać. Ale tego, co się zdążyłem zorientować, to miałeś ty jako trener takich parę jakichś takich rozstań z zawodnikami, nie do końca chyba zawsze udanych. To jakoś wpłynęło na... właśnie twoje podejście do tego, jak prowadzisz klub, jak rozwijasz jiu-jitsu w Radomiu, czy niekoniecznie?
Wiesz co, na pewno po prostu zakończyłem moją przygodę z MMA i nie zamierzam, wiesz, do tego wracać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, powiedzmy, tą wiedzą, którą mam, czyli jiu-jitsu pod MMA albo, wiesz, tutaj rzeczy, które robimy pod klatką, dosyć specyficzne i myślę, dosyć na wysokim poziomie, interesujący sposób poukładane, no to tam kilka razy mi się udało tutaj, powiedzmy, komuś zrobić seminarium, czy, wiesz, zrobić prywatki, no, a czego nie robiłem wcześniej. Natomiast w tym momencie, wiesz, już nie robię MMA, robię jiu-jitsu, wiesz, i czy to wpłynęło jakoś, no ja wiem, no na pewno, wiesz, wpłynęło, ale to, wiesz, no, robię swoje po prostu. I tak naprawdę najbardziej mnie interesowało, wiesz, jiu-jitsu i ludzie, wiesz, z tym związani. Natomiast, wiesz, jeżeli chodzi o MMA, no to, wiesz, no część ludzi jest zainteresowanych tam sportem, a część ludzi jest tam z różnych tam powodów, powiedzmy, innych, okej, okay? Którym ja z kolei nie jestem zainteresowany, nie mój cyrk, nie moje małpy, okej, okay? I wiesz, i trzeba robić swoje, po prostu to, w czym się czujesz dobrze i co potrafisz, nie? Tyle. Wiesz, tutaj z Kubą Piesiewiczem, który jest byłym mistrzem organizacji TFL, pierwszym człowiekiem w ogóle, który miał jakikolwiek pas MMA w Radomiu, znamy się 14 lat, wiesz, przyszedł do mnie jako 20-latek, wiesz, z małym brzuszkiem, wiesz, teraz jest czarnym pasem w jiu-jitsu, mistrzem Polski, wielokrotnym ADCC, wiesz, nogi, naprawdę bardzo, bardzo dobrym, wiesz, zawodnikiem MMA w tym momencie już na emeryturze, bardzo dobrym jiu-jiteiro, solidnym czarnym pasem, bardzo dobrym trenerem, wiesz, znamy się 14 lat i wiesz, no jesteśmy, kurczę, no przyjaciółmi, może więcej, nie, wiesz, po prostu i no i współpracujemy i jesteśmy tutaj, także po prostu, wiesz, no jedni wybierają taką drogę, inni wybierają inną, nie? I tak to po prostu, wiesz, wygląda.
Szybkie info. Jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz postawić mi wirtualną kawkę w serwisie Buy Coffee, do którego link znajdziesz w opisie. Niezmiernie pomoże mi to w tworzeniu kolejnych odcinków. Jeśli wolisz wesprzeć mnie poza finansowo, to udostępnij ten lub dowolny odcinek z kilkoma słowami komentarza. Dzięki.
Słuchaj, Mistrzostwa Polski Submission Only, Abby Rules. Czy ty... Czemu Abby Rules? O tak, czy to jest jakiś tam zestaw przepisów? Ja zauważyłem, że często ostatnio w podcastach gadamy o przepisach, ale to w sumie jest temat, który no, też się przewija przez scenę non-stop, więc czemu nie? Ale czy to są jakieś takie przepisy, które ty szczególnie lubisz, czy po prostu stwierdziłeś, no z tego, co jest do wyboru, te będą ok? Ja tak czasem mam wątpliwości co do Abby i jestem ciekaw twojego zdania, czy to są właśnie przepisy, którymi się jarasz i które uważasz, że są najlepsze w tej chwili dostępne, czy może jakiś to był inny powód, że właśnie na taki format się zdecydowałeś, organizując swój turniej?
Wiesz co, na pewno, nie wiem, czy są najlepsze, dobra? Bo powiedzmy tak, tutaj wszyscy mówią, narzekają, wiesz, na przepisy, prawda? Ktoś tam narzeka na ADCC, że tutaj jest zamuła przez połowę walki, zamiast atakować, to ludzie po prostu zamulają i szukają, żeby robić punkty, inni narzekają na IBJJF, co się troszeczkę, wiesz, jednak skończyło to narzekanie, bo jednak poziom sędziowania wzrósł bardzo znacząco, prawda? Kiedyś to naprawdę były duże problemy z tym sędziowaniem. Nawet na dużych imprezach, już nie wspomnę na małych, bo to już w ogóle tam była tragedia, wiesz, no ja też troszeczkę posędziowałem, a to, co mnie zmotywowało do tego, żeby sędziować, wiesz, imprezy, nawet duże, na których tam jeździłem, wiesz, Mistrzostwa Świata na Krecie i tak dalej, wiesz, z Newazy, wiesz, Ateny jakieś, wiesz, Belgia z Newaz, z kadrą Newaza i tak dalej, także posędziowałem też nie tylko, wiesz, Mistrzostwa Polski, tylko też duże imprezy takie światowe, gdzie dostawałem niezłe noty jako sędzia, wiadomo, że też robiłem błędy, robię błędy, zawsze będę robił błędy, ale też nie będę to robił ich celowo, ani nie będę komuś mówił, powiedzmy, że nie popełniłem błędu, jak potem wyraźnie widać na przykład na wideo, że popełniłem, prawda? Więc tutaj te narzekania się skończyły, bo poziom sędziowania wzrósł znacząco. No, ktoś tam narzeka znowu, że na EBI też niektórzy wiozą jakby
do dogrywki
te walki. Wymyśliliśmy, że będziemy dawali ostrzeżenia dla pasywnych zawodników, i po trzech ostrzeżeniach, powiedzmy, zawodnik przegrywa walkę walkowerem. Tutaj na gali, gdzie ostatnio walczyłem z Damianem Stasiakiem, po trzecim ostrzeżeniu zawodnik, jakby, który otrzymał te ostrzeżenia, oddaje plecy i zaczyna się walka jakby zza pleców, prawda? To był kolejny sposób na to, żeby jakby mobilizować zawodników, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że niezależnie jakie zasady ułożysz, jakie zasady poukładasz, czy to będzie ADCC, czy to będzie jakieś modyfikowane ADCC znowu, bo też są i takie pomysły różnych tam ludzi, powiedzmy w ogóle, no często widzisz, że co turniej to inne zasady, często zmieniane dwa dni przed turniejem. Jeżeli ktoś chce wykorzystać zasady, luki albo taktycznie grać po prostu pod określony rezultat i określoną jakby i określoną strategię, prawda, to będzie. Więc to nie jest tak, że to zasady powodują, że walka jest mniej lub bardziej atrakcyjna, tylko walczący. Bo można zamulać po prostu na każdych zasadach, prawda? Można zrobić nieatrakcyjną walkę praktycznie żyjąc na każdych zasadach. Uważam, że akurat na EBI będzie to trudniejsze niż na przykład na IBJJF w zasadach albo na ADCC. I powiedzmy też to, że później mamy dogrywkę, to nie pozostawi jakby w rękach sędziów decyzji, tylko decyduje zegarek. Więc powiedzmy, tutaj jest mało reklamacji, mało jakichś takich problematycznych rzeczy z sędziami, że a to sędzia tak albo tak zrobił, bo po prostu jakby rozstrzyga czas. Więc ten zawodnik, który wygrał, przegrał, po prostu widzi, jak wygląda czas, kiedy, jaki był czas ucieczki, jaki był czas poddania i okej. Piąteczka, koniec walki, wszystko jest wyjaśnione. A sędzia spełnia głównie rolę tutaj, wiesz, porządkową, tudzież stolikowy spełnia rolę po prostu gościa, który wciska i włącza i wyłącza zegar. Okay? Więc takie są plusy zasad EBI, a wiesz, no jeżeli ktoś chce zamulić, to tak jak powiedziałem, to zamuli. Okay?
To prawda, aczkolwiek wydaje mi się, że dobrze ułożone zasady sprawiają, że proporcje walk, w których jest zamuła, a w których nie ma zamuły, się po prostu zmieniają, nie? I jakby dobrze ułożone zasady sprawiają, że tych zamulających walk będzie 10-20%, a źle ułożone zasady, że może być ich 60%. Natomiast tutaj słyszałem też wczoraj, gadałem z chłopakami, że macie taką no, ciekawą zasadę, która nie wiem, czy jest właśnie z punktu widzenia widowiskowego dobra, że, ale jakby jak robicie dogrywkę tą na zasadach EBI, no to nie ma trzech rund tego siedzenia ten, tylko jest jedna, ale ona nie ma limitu czasowego. Nie. Po prostu kto szybciej ucieknie. I że zdarzyło się jakieś takie walki, że 18 minut ktoś komuś siedział za plecami.
Nie, chłopaki, no nie? Chyba było 5 minut.
Naprawdę? Chłopaki tak, mówili, że 18 minut ktoś komuś siedział za plecami, nie?
O nie, to okej. Okay.
Bo to jest ryzyko tego właśnie niezrobienia limitu czasowego do grywki, bo z jednej strony...
Popatrz, to nawet nie wiem, co się działo na moim turnieju w takim razie, bo o ile mi wiadomo, to najdłużej tam było w okolicach 5 minut, bo w okolicach 5 minut było okay. Najdłuższa dogrywka, że ktoś tam przesiedział, wiesz, to po prostu izometria już odpuszcza, tak przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, ale wiesz co, ja się zapytam, no bo tam są jednak na tych turniejach 3-4 maty, wiesz, ja tam nie mogę być wszędzie jednocześnie, więc mogło być, wiesz, akurat jakimś szczęśliwym trafem taka sytuacja, a mnie akurat nie było gdzieś w pobliżu. A ktoś mi się bał przyznać albo co? Nie mam pojęcia. W każdym razie nie, jeszcze nie widziałem czegoś takiego, ale sprawdzę.
Czy w związku z tym, że organizujesz zawody właśnie na takich zasadach, w klubie trenujecie trochę pod te przepisy, na przykład, że więcej trenujecie właśnie ucieczek za pleców i właśnie tej pozycji Spiderweba?
Spiderweb stosunkowo, no, trenujemy, ale to dosłownie z miesiąc przed zawodami zaczynamy tam przygotowania, które też nie zajmują jakoś specjalnie znaczącego, wiesz, tam czasu.
Bo, wiesz,
tam
bo widać na światowej 10-15%. Scenie, że ludzie pod to idą. No Nicky Rod, jak ucieka zza pleców, no to widać, że to jest milion razy przerabiane na sali.
Tak, 100%. No ale wiesz, no chłopaki tam się biją o grube tysiące dolarów, powiedzmy. Wiesz, także na pewno, wiesz, posiedzi na parę godzin nad tym elementem, bo to jest ten element, który może zdecydować, prawda, o rezultacie. Natomiast, wiesz, no nie siedzimy aż tyle i raczej po prostu szukamy, wiesz, tutaj dynamicznych walk i szukamy dynamicznych walk w jiu-jitsu. Wiesz, no czy te zasady się przyjmą, wiesz, no myślę, że miały szansę się przyjąć, Eddie sam to zamordował, okay? Bo Eddie jest, wiesz, ciekawym gościem, ma świetne pomysły, ale potem coś mu tam odpala znowu, wiesz, ziemia jest płaska i wiesz, i tam sobie coś wymyśla dziwnego i coś dziwnego się dzieje. No bo przecież zobacz, jak było ogromne powodzenie tych turniejów, jakich ludzi, wiesz, te turnieje wypromowały, no naprawdę fenomenalnych zawodników, którzy teraz są no, najlepszymi zawodnikami, tak, prawda, na świecie, nie ma co do tego wątpliwości. I dlaczego, wiesz, Eddie skończył je organizować w takiej formie, jak to było robione od początku, jak gdzie one, wiesz, odnosiły sukcesy komercyjne te zawody. No nie mam pojęcia.
Trochę się wpakował też w to combat jiu-jitsu.
No, to jest tragedia w ogóle. Dla mnie to combat jiu-jitsu
bez sensu. Nie? Albo robimy MMA, albo robimy jiu-jitsu.
Dokładnie.
Po co robić slapy, jak możesz uderzyć pięścią?
No nie, no nawet nie chcę, wiesz, tutaj nic o ten temat mówić, bo to jest jakiś w ogóle, po prostu bywałem w ten sposób, kurczę, marihuana nie jest zdrowa.
W dużych ilościach pewno, nie jest. Tak, tak.
Nie jest zdrowa, to widać po prostu.
Gonzo, pozdrawiam cię.
No, wiesz, no tutaj nie będę tutaj jakiegoś tam świętego zgrywał już, prawda, bo wiadomo o co chodzi. Na pewno w za dużych ilościach nie jest zdrowa i tak.
Żyjemy w czasach legalnej medycznej marihuany, możemy o tym rozmawiać. To jest z sensem używane naprawdę w wielu bardzo, czy fizycznych, czy mentalnych schorzeniach może pomóc.
Tak.
No ale
nadużywane wszystko.
Nadużywane w zbyt wczesnym wieku, zwłaszcza no, prowadzi do dziur na bani. No i to też jest fakt.
Nie? Zgadzam się 100%.
A propos właśnie, bo ja też zauważyłem, to nie bez powodu właśnie mówiłem, że ty jesteś all in jiu-jitsu, bo robisz tyle rzeczy i też z takich drobnych tutaj rozmów, że widzę, że totalnie śledzisz takie światowe jiu-jitsu, nie?
Nie aż tak jakbym chciał, nie aż tak
no widzę,
ale...
że słyszałem w rozmowach, Pancy oglądałeś, Worldsy oglądałeś, tutaj te zawody, no co się dzieje w EBI, wiesz, wszystko jakby na bieżąco, mając tyle jednocześnie obowiązków, więc sztos.
Mało śpię.
Jakbyś właśnie dostał, nie wiem, spadek od cioci z Ameryki i masz po prostu budżet, żeby sobie zrobić tripa dla siebie, związanego z brazylijskim jiu-jitsu. Gdzie byś pojechał, gdzie byś potrenował, czy żeby właśnie potrenować się, wiesz, zawodniczo, czy żeby podłapać trochę trenerskich sztuczek, gdzie byś pojechał, gdzie byś spędził czas, zakładając, że budżet nie jest jakimś specjalnych ten, ile chcesz?
Trzy miejsca, to wiesz, mówię od razu, że pojechałbym na pewno potrenować i podpatrzeć, co się dzieje u Mendesów. Mhm. To jest pierwsze miejsce na pewno, gdzie chciałbym trafić. Drugie miejsce, no to wiadomo, Austin, Texas. I tam
ale
są przynajmniej dwie szkoły.
B-teamu czy do New Wave?
No, obydwu. No, obydwu. Tak, wiesz, do obydwu bym poszedł. Dlatego, że cenię i jiu-jitsu, i poczucie humoru Craiga Jonesa, a jeszcze bardziej cenię, wiesz, tutaj wiedzę Johna Danahera. Wiem, że niektórzy mają uczulenie i coraz więcej memów się pojawia, wiesz, tutaj z wyrafinowanym słownictwem, którego John używa, wiesz, mm-hmm. żeby przekazywać swoje, wiesz, idee, techniki i powiedzmy systemy, ale ja to jednak cenię. No, kurczę, jedno jeszcze miejsce mi się dodało, ale nie, a trzecie miejsce pojechał z BJJ Explorerem do Brazylii,
no.
Poza dla Marcina. To by to było jest, to trzecie miejsce.
To jest mój plan na
ewentualnie rok. Jeszcze czwarte to by było Fajra Zahabi i TriStar.
Okay.
Tak. I mówisz tak, miałbyś ochotę pojechać z Marcinem?
Bardzo, bardzo bym chciał. Bardzo mi się podoba właśnie ten element tego, że on już ma tam takie znajomości, że zobaczysz coś więcej niż gdybyś pojechał do jakiegoś Rio Connection, czy jakikolwiek po prostu pojechał i nie potraktują cię jak u niego, jak gringosa. Nie? Jak pamiętam jakąś tam relację widziałem z roku, w którym i pokazuje, że poszli na fawelę, zrobili grilla i zagrali mecz w piłkę z lokalsami, to mówię, to jest dokładnie taki experience, który ja bym chciał zobaczyć. Chcę tak. Oczywiście porobić tam jiu-jitsu, ale chciałbym też tak pochłonąć trochę tej Brazylii, tej kultury. Tak. I wydaje mi się, że oficjalnie, bo oczywiście na pewno są jeszcze osoby, które też mają fajne kontakty w Brazylii, ale tak oficjalnie w ramach takiego jakiegoś zorganizowanego wyjazdu, no to robi to chyba tylko Marcin. Ja jeszcze mam tą sytuację, że po prostu się, wiesz, na początku tego roku wywinąłem śmierci spod kosy. Więc no niestety w tym roku sobie już jiu-jitsu nie porobię, ale mam nadzieję zrobić tam zabieg jakoś na początku przyszłego i dojść do siebie, zdążyć dojść do siebie, żeby gdzieś jeszcze w 2024 może, jeżeli pozwolą finanse i zdrowie, pojechać właśnie z Marcinem do Brazylii, albo jak nie z Marcinem, no to może, ale z kimś na pewno, kto ma jakieś właśnie kontakty, znajomości, kto zapewni mi coś więcej niż po prostu, wiesz, plaże na Copacabanie i po prostu drogie treningi, nie? Też mam kontakt na razie instagramowy, ale jak będzie okazja usiąść i porozmawiać, to na pewno to zrobię z Maćkiem Biesiadą. To jest chłopak, który mieszka w São Paulo, po prostu. Trenuje tam jiu-jitsu. Wydaje mi się, że jest niebieskim albo purpurowym pasem. Tam chyba prowadzi lekcję angielskiego. No i on tam gdzieś, wiesz, trafił na podcast, coś tam napisał, że pozdro, że fajnie. I tam popisaliśmy trochę. Zapraszał do São Paulo, więc może to też być interesujące. W jakiejś formie do tej Brazylii muszę trafić, a właśnie zależy mi na takiej zobaczeniu czegoś więcej niż to, co na takim zwykłym, totalnie zwykłym wyjeździe możesz zobaczyć, nie?
Tak. To jest właśnie, to jest to, bo takie doświadczenie, wiesz, za które płacisz i ktoś tam cię wozi w taksówce, czy tam, wiesz, jakimś autokarem, nie? I wiesz, kurczę, tutaj zdjęcie, nie? Tutaj jakiś gym, mata i tak dalej, a to wszystko, wiesz, taka turystyczna, tak naprawdę okienko turystyczne, jak wiesz, wioski podjomkinowskie, kurczę. Mm-hmm. Dla gringosów, którzy tam są zajarani.
Na strefę zdemilitaryzowaną w Korei, między Koreą jedną a drugą.
No właśnie, no to wiesz, to coś takiego, to no, jest fajne, ale na pewno właśnie takie imprezy, zresztą Kuba był z Marcinem, pojechał i coś tam wiem z pierwszej ręki, jak to wygląda, więc może kiedyś, no ale na razie to jest, no, jednak finansowe priorytety troszeczkę inne. I
A nie byłeś do tej pory w Brazylii?
W Brazylii nigdy nie byłem. Nie byłem. Byłem w kilku miejscach na świecie, ale nie w Brazylii.
Adam Górny ma dobre historie z takich dawnych czasów wyjazdów do Brazylii. Kurczę, no w sumie to chyba nie są historie, które mogę opowiedzieć przed Majkiem bez błogosławieństwa, ale zapytaj, jak będziesz się widział z Adamem, to zapytaj go o Brazylię i o Kornela Zapadkę, o Krzyśka Kułaka, a to są historie sprzed gdzieś tam 15 lat, więc są grube, nie?
No tak, no.
Jeszcze miałeś występ na Grappler Masterze z Damianem Stasiakiem. Powiedz mi, jaki tam był wynik, bo szczerze mówiąc...
W dogrywce przegrałem czasem ucieczki za pleców.
Dogrywka czasem tak. Ten. Jak samo doświadczenie takiego startu na właśnie takich zawodach na zaproszenie? Podobało ci się to? Taka formuła? Chciałbyś jeszcze coś takiego
fajnie,
powalczyć?
Oczywiście. No. Nie ma problemu. Jak jestem chociaż w miarę, wiesz, w formie, to bardzo chętnie. No powiem ci, tutaj Damian, no, to jest jednak zawodnik, który jest w sztosie przez cały czas. Solidny bardzo technicznie, wiesz, no fizycznie na pewno był też lepiej przygotowany ode mnie, a poza tym to jest gość, który naprawdę, wiesz, ma dobre jiu-jitsu.
No teraz na KSW w Gdyni
dostał poddanie wieczoru, no świetnie zobaczył, no wiesz, ja z nim tam walczyłem, kurczę, przez 7 minut, no więcej jak połowę czasu to się broniłem jednak, próbowałem kilka rzeczy go tam złapać, ale Damian po pierwsze wiedział, co jest grane, po drugie tutaj powiedzmy, no wychodził z tego bardzo sensownie. A jak do tego dodał jeszcze swoją hydraulikę tutaj naprawdę znaczącą, to po prostu tak, no jednak muszę troszeczkę więcej pochodzić na siłownię do tego, co wiesz, co pokazuje powiedzmy w jiu-jitsu, to jednak no nie, przygotowanie fizyczne ma znaczenie. No i jest naprawdę solidnym, wiesz, no nie powiem, że tutaj był silniejszy, nie, bo tak się mówi czasami, to naprawdę technicznie Damian nie był gorszy, a fizycznie był dużo lepiej przygotowany ode mnie, także cieszę się, że powalczyłem z nim sobie, wiesz, 7 minut, okay, bo tam jest między nami też drobna różnica lat i wagi, więc tutaj powiedzmy, no nie na moją korzyść i cieszę się, że mogłem się pokazać od nie najgorszej strony, no on się mógł pokazać od bardzo dobrej strony i wiesz, i myślę, że kibice byli zadowoleni, ci, którzy się znają na grapplingu i którzy to kumają też, myślę, że mieli coś tam do obejrzenia.
A jakbyś miał sobie wybrać rywala do takiego kolejnego takiego superfightu i jakbyśmy tu się poruszali w takich w miarę właśnie realnych realiach, czyli raczej właśnie gdzieś tam z twojego może pokolenia właśnie Mastersa i jakby jeden rywal z Polski, a jeden z zagranicy. To z kim byś chciał zawalczyć?
Z Gązem bym chciał kiedyś wygrać w kimonach, ale nie wiem, czy mi się uda. Bez kimon to chyba mi się uda, ale już mi się udało, no, ale w kimonach to nie mogę nigdy wygrać z Gązem. Jest, kurczę, mega gościem, tylko że nie wiem, czy to by się dało oglądać, bo my robimy super nudne walki. Tam, wiesz, na przewagi.
Przepisy znowu trzeba by dobrze ułożyć.
Tak, no nie wiem, czy by się dało, bo tam po prostu tak, no fajnie mi się z Gązem walczy, jest świetnym gościem. Ale to nasze walki nie są. No ani ja nie jestem jakimś super atrakcyjnym gościem, a Gonzo jest również takim, no jednak gościem, który walczy na presji, na ciasno, wiesz, połówką. Trzeba być koneserem, żeby docenić to, co on tam robi. Naprawdę bardzo fajnie, bo jak się z nim walczy, ja to doceniam. Mm-hmm. Chciałbym z nim kiedyś jeszcze wygrać w kimonach. Będę próbował dalej. Gdzieś tam się zawsze spotykamy na Mistrzostwach Polski, na szczęście najczęściej w finale albo w takich okolicach, powiedzmy. A z zagranicy, z kim bym chciał zawalczyć? Wiesz, no już teraz to chyba nie mam takiej, kurczę, wiesz, zajawki, żebym tam chciał coś udowadniać i tak dalej. Bardziej chcę pokazywać, ale że można.
Na zasadzie, żeby było fajnie, więc powiedzieć, no, że walczyłem i wiesz, i to może właśnie być ktoś taki, wiesz, kto kiedyś był legendą, a teraz
Leo
jest
Vayron,
już...
Z Leo Vayron walczyłem na kampie, wiesz, Leo był bohaterem moim, wiesz, jak zaczynałem jiu-jitsu, on był wtedy w absolutnym sztosie, tam to, co on pokazywał, to po prostu, wiesz, mnie inspirowało niesamowicie, a potem miałem okazję z nim potrenować i też powalczyć na mocnych chłopach w Zakopanem, także chętnie bym zawalczył jeszcze z Leo Vayron. No tutaj wiesz, no nie mogę zagwarantować rezultatu, ale jak sobie tak zrobiliśmy taką luźną kulankę treningową, to fajnie, fajnie mi się z nim kulało. No a poza tym wiesz, no win or lose, I know who I am. Nie?
No mega, mega fajnie, fajnie. Leo Bilski versus Vayra. Widzę plakat już przed oczami.
Spokojnie, teraz już by to chyba nie sprzedało aż tylu biletów. No. Natomiast Leo jest wam świetnym gościem, bardzo fajnie prowadził te treningi, też no, to było na Adama. I na mocnych chłopach organizowanych przez Adama i Watsona, także super, takie doświadczenie.
A tak właśnie pod względem seminariów, na pewno dużo przerobiłeś tych seminariów w swoim życiu.
Niemało.
Kojarzysz jakieś takie, które zrobiło na tobie takie największe wrażenie, że po prostu wiesz, mind blow i w ogóle zmieniam moje postrzeganie jiu-jitsu? No dobra, może przesadzam, może nie w takiej skali, ale czy przychodzi ci do głowy jakieś takie seminarium, które było takie wow?
To znaczy, wiesz co, myślę, że po prostu na pewnych etapach życia i rozwoju sportowego inne rzeczy będą wnosiły więcej albo mniej do twojej gry, do twojego rozwoju jako sportowca, jako człowieka też, okay? Także takim pierwszym gościem, który i na seminarium, bo Mata przywiozłem kiedyś do Chicago, jeszcze jak tam prowadziłem taką grupę stosunkowo niewielką i trenowałem u niego w Portland, Straight Blast Gym, Matt Thornton i wiesz, i jego również szkoleniówki, ta pierwsza i druga seria, no to na swego czasu to były dla mnie takie absolutnie rewolucyjne rzeczy i to były wtedy, no to było no 20 lat temu, ale to były wtedy najlepsze szkoleniówki, jakie były. To, co robili Brazole w tych czasach, nawet ci te mistrzowie świata w porównaniu właśnie z systemami i taką systematycznym przedstawieniem zagadnień, jakie robił Matt Thornton wtedy, to, no to Matt bił wtedy wszystkich na głowę. Okay? Później to się zmieniło, okay? Zwłaszcza tutaj ta era Danahera, okay? Jak się zaczęła, to się zmieniło. Więc jeżeli chodzi o kolejne seminaria, no to Adam na pewno robi świetną robotę. Adam robi świetną robotę po polsku, po angielsku i Adam zawsze pokazuje bardzo solidne, bardzo fajne jiu-jitsu, z którego również można wyjąć pewne dodatkowe detale, które bardzo pomagają w zrozumieniu technik, które może gdzieś ktoś tam powiedzmy sobie wykonywał i robił, ale w wersji Adama okazuje się, że to jednak jest coś więcej do tego. Okay. Wilku i Mateusz zdecydowanie. Naprawdę to samo. Kamil po prostu troszkę może ma inny taki styl, który no jest dla mnie jest trudniejszy do skopiowania, czy tam detale, pewne rzeczy wyłapuję od Kamila, ale po prostu jakby no Kamil jest zupełnie innym grapplerem niż ja, więc powiedzmy mnie jest nawet ciężko uczyć tam niektórych jego technik, więc same koncepcje.
Jakbyś miał scharakteryzować różnicę między stylem leg lockowania przez Kamila, a przez Mateusza, tak jakoś to...
W ogóle to jak się ruszają, wiesz, no Kamil to czasami mam wrażenie takim jest trochę catch wrestlerem, nie? Okay. Po prostu, natomiast wiesz, Mateusz, od Mateusza tutaj jesteśmy i bardziej podobni fizycznie, mm-hmm. wiesz, i chyba też mamy bardziej podobne style, także tutaj Mateusza seminaria i Mateusza obozy to jest na pewno coś, z czego bardzo, bardzo dużo mi się udało wyjąć. Ja gdzieś tam kiedyś robiłem jakąś prywatkę też z Mateuszem i naprawdę za każdym razem, jak się spotykam z tym gościem, to później coś się zmienia znaczącego, jakiś znaczący wkład to wnosi, wiesz, w moją grę, także to są na pewno osoby takie, z którymi warto, wiesz, tutaj się zobaczyć, współpracować, wiesz, i pójść do nich na seminarium i zobaczyć, kurczę, naprawdę światowej klasy jiu-jitsu.
Jakie jest poddanie, które sprawia ci najwięcej satysfakcji? Ja jestem mocnym zwolennikiem tezy, że poddania właśnie mają różny smak i różną intensywność i są takie, które po prostu czujesz się jeszcze lepiej. Zawsze fajnie jest zrobić poddanie, ale są takie, które ci przynoszą jeszcze więcej satysfakcji niż inne. Trójkąt zawsze uważam jest takim poddaniem, który jak złapiesz kogoś na trójkąt, no to jest fajniej złapać kogoś na trójkąt niż na kimurę. Jakie jest takie, które jest tym twoim takim ulubionym, który sprawia ci najwięcej frajdy i jak złapiesz kogoś, kogo uważasz za mocnego właśnie na to jest w ogóle super.
Tak, wiesz co, chyba tak jak Josh Hinger kiedyś napisał, że jest koneserem szyi, prawda? I tak sobie są różne szyje i różne brody i to teraz kogoś złapiesz, on jest taki okląglutki, grubiutki, innym razem taka gęsia szyja wyciągnięta, prawda? To chyba mam właśnie bardzo podobne, wiesz, bardzo się śmiałem, jak czytałem tego posta, bo mam bardzo podobne czasami odczucia, wiesz, jeśli chodzi o łapanie ludzi za głowę. Także chyba, wiesz, gilotyna, szczególnie tutaj taki front headlock, w wersji, którą gdzieś tam podłapałem, od kilku różnych ludzi poskładałem do kupy troszkę w mojej własnej jakichś tam sekwencjach. Potem zupełnie niezależnie wpadłem do Poznania i zobaczyłem, że na przykład Kuba Najdek robi bardzo podobne rzeczy jak ja, tylko no, troszeczkę lepiej, troszeczkę mocniej, troszeczkę szybciej, bo Kuba jednak jest mocnym chłopem i naprawdę świetnie się rusza. Kasza również, czyli drugi taki bardzo mocny Marcin, czarny pasek właśnie z Poznania, tam od Adama też. Kasza bardziej brabo. Mm-hmm. Brabo Darcy tutaj bardzo robi fajnie, ale te jego front headlocki też są świetne i chyba oni wzajemnie tutaj się tutaj wspierali z Najdasem i rozwijali tutaj tą gałąź wiedzy, którą ja sobie rozwijałem również, wiesz, w Radomiu i też to jest jedna z takich fajniejszych rzeczy, które mnie wchodzi, które lubię robić i w kimonach i bez. Chociaż w kimonach też troszeczkę inaczej. Mniej łapię za głowę. I ostatnio też bardzo się wkręciłem w armbary, takie armcrashe i choibary i wokół tego sobie staram się zbudować taki całkiem fajny system, który też działa na ludzi, no nawet na dość wysokim, na wysokim poziomie mi się zdarza kogoś złapać, więc to mnie cieszy też bardzo, jak mogę komuś wyprostować rękę, skontrolować biodra i rozciągnąć go powiedzmy w pozycji Supermana. Gdzieś tutaj i sweepnąć albo skończyć, prawda?
A to wszystko brzmi bardzo no-gi, więc jaka jest twoja odpowiedź na odwieczne pytanie to gi or not to gi? Jeżeli musiałbyś się zdecydować na jedną formułę na resztę życia, to byś się szarpał w kimonach,
bardzo
czy
trudne,
bez?
Bardzo trudne.
Wiem, że bardzo trudne, ale jakbyś po prostu z pistoletem przy głowie, dobra, to zostaje przy tym albo przy tym.
Ile mam czasu na odpowiedź? Czy pierwsza odpowiedź się liczy?
Dobrze, pistolet nie jest przy twojej głowie, pistolet jest przy głowie Kariny, więc musisz się szybko zdecydować.
Wiesz co, kurczę, Wlady, no naprawdę...
Pozwalasz ją strzelić po prostu, tak, okej, dobra. Pozdrawiam cię, Karina.
Nie wiem.
Okej, okay, no
nie,
dobra.
Ale nie, nigdy by nie było takiej sytuacji, wiesz. Jakby to był pistolet w człowieku Kariny, to bym powiedział, że nigdy nie będę robił jiu-jitsu, prawda? Ale no, na szczęście nie ma takiej sytuacji i trudno by mi było, wiesz, natomiast, wiesz, jeżeli chodzi o gi, to bardzo lubię ten element kontroli i po prostu to, jak bardzo wyrafinowane formy ruchu się i możliwości się pojawiają, jak kulasz się w kimonie. Okay? I to jest zupełnie po prostu inaczej. To na przykład no w kimonie to nawet nie ma takiego poddania, który mnie tak bardzo, wiesz, jara, tylko przejście gardy na przykład jakiegoś do gościa, który dobrze tą gardą, wiesz, walczy, czy kontrola, wiesz, tutaj za pomocą, wiesz, kimona, lepeli, bardzo dużą robotę tutaj robi, wiesz, Paweł. O Pawle nie wspomniałem, wiesz, jeżeli chodzi o seminaria, a jeśli chodzi o taką dydaktyczną i merytoryczną wartość jiu-jitsu, to właśnie Paweł Kalesnik jest takim naprawdę gościem, no, to trzeba, wiesz, zobaczyć, być na seminarium czy na treningu z tym gościem, zobaczyć, w jaki sposób on wyjaśnia pewne zagadnienia, tłumaczy je, w jaki sposób on je ma poukładane i jak głęboko je rozumie, okay? Żeby docenić po prostu, jak bardzo jest, wiesz, tutaj dobrym zawodnikiem też i dlaczego jest takim dobrym zawodnikiem i jak dobrym jest trenerem. Także Paweł właśnie też mnie bardzo, bardzo zainspirował, jeśli chodzi o kimona i walkę w kimonach.
Łukasz, czy ty masz jakiś jeszcze czas wolny w życiu na jakieś pasje, zainteresowania, hobby niezwiązane z jiu-jitsu i ze sportami walki?
No wiesz co, tak interesuje się generalnie, wiesz, historią, geopolityką się interesuje troszeczkę, wiesz.
Jesteś team Bartosiak czy team anty-Bartosiak? Bo jestem, to chyba definiuje obecnie.
To, ale wiesz co, team Bartosiak, ale tak nie jestem takim, kurczę, wiesz, jakimś fanatykiem tutaj, wiesz. Patrzę po prostu na jakie, wiesz, no, mówi tutaj Jacek Bartosiak o interesujących różnych rzeczach. Wiesz, ja interesuję się tym mniej więcej od 2016 roku. Nie? Mm-hmm. Pierwszą książkę Bartosiaka wtedy dostałem od mojej dziewczyny, bo ona wiedziała, że złapałem zajawkę na to, więc dostałem ją z autografem Jacka. Także wiesz, to nie jest tak, że to ja się zafascynowałem tym w ciągu ostatnich roku czy dwóch, nie? Tylko kiedy to rzeczywiście stało się takim troszeczkę mainstreamem, prawda? Tylko interesuję się tym, tak jak mówię, 2015-16 mniej więcej, 2016 rok, Pacyfik i Eurazja, o wojnie wyszło, prawda, to jest to w przedsprzedaży jeszcze tą książkę.
To jest taki region, który cię najbardziej interesuje?
No ale to wiesz, po prostu to są system naczyń połączonych jednak, więc...
No tak, ale jakby zakładam, że po prostu jakieś rejony świata powiedzmy interesują cię bardziej, nie wiem, konflikt izraelsko-palestyński, ogólnie Bliski Wschód, czy właśnie jakieś tam rzeczy związane właśnie z Pacyfikiem.
Europa Środkowa bardziej mnie interesuje.
Europa Środkowa.
Myślę, że to nas najbardziej, wiesz, dotyczy.
Czyli rozumiem, że byłeś przyklejony do telewizora w momencie, jak się zaczęła inwazja i...
Może nie do telewizora, wiesz, bo raczej bardziej tutaj szukałem informacji, wiesz, w internecie, okay? Z jakichś takich źródeł, powiedzmy, mniej skoncentrowanych na tym, żeby złapać klik, tylko żeby powiedzmy poinformować i znaleźć jakąś tutaj sensowną ocenę, wiesz, tego, co się rzeczywiście dzieje. Myślę, że z tej perspektywy, powiedzmy, tam, już niedługo, półtora roku, nie?
Mm-hmm.
Ciekawie wygląda.
Jak według ciebie, wiem, że to ciężko coś powiedzieć z jakąś pewnością, ale jak uważasz, że jest w tej chwili najbardziej prawdopodobne, że ta sytuacja się rozwinie, nie? Czy odejście Putina, jego śmierć albo jakieś strącenie, tam coś, co się wydarzy, to coś zmieni z tą Rosją, czy niekoniecznie?
Na pewno zmieni. Natomiast wiesz, po prostu wszystkie rzeczy, przewidywania jakiekolwiek tutaj, to wiesz, możemy analizować jakieś tam makroekonomiczne tendencje, możemy analizować tutaj jakieś tam sytuacje, powiedzmy, taktyczne i strategiczne. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna się wojna, możliwość, wiesz, przewidywania, wiesz, biegu zdarzeń, który często zależy, wiesz, od jakichś tam przypadków, zmian pogody, powiedzmy, korzystnej lub niekorzystnej, to jest po prostu wróżenie z fusu, więc nawet nie chcę tutaj wchodzić, wiesz, tak głęboko, bo po prostu, wiesz, nie ma sensu, szczególnie w tym podcaście, który jest fajny i miły, a tak ostatnią rzeczą, wiesz, ja osobiście, wiesz, przyłączyłem się do WOT właśnie, jak zaczęła się ta wojna. Nie? Mhm. Wstąpiłem, wiesz, do obrony terytorialnej, pociągnąłem za sobą kilku chłopaków, z których trzech zostało w ogóle zawodowymi żołnierzami w tym momencie. Ja sam tam jestem, wiesz, szeregowym, zwykłym, nie jestem generałem, nie? Jestem instruktorem. Wiem, że Lubek Grochocki też wstąpił w szeregi WOT, który tam jest po 50, już jest w świetnej formie, jest świetnym strzelcem też, okej. No realnie, wiesz, biorę pod uwagę to, że w ciągu, wiesz, 5 lat do dekady Polska może się znaleźć po raz kolejny w jakimś konflikcie zbrojnym, mm-hmm. Okej. Biorę to pod uwagę. Nie cieszy mnie to, mam nadzieję, że uda się tego uniknąć.
Ale myślę, że jest zbrojny, w którym brałaby udział Polska, która jest członkiem NATO, to w ogóle będzie jeszcze konflikt konwencjonalny?
Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że tak.
No wiesz, też bym nie chciał, żeby zaczęły latać atomówki, nie? Ale się wydaje, że jakby już nie można zignorować ataku jakiegoś na członka NATO, więc...
Tak, ale wiesz, teraz spektrum działań, które wchodzą, wiesz, albo nie wchodzą w kategorię artykułu 5 NATO, jest tak szeroki i te możliwości, wiesz, destabilizacji, walki, wiesz, elektronicznej, walki w sieci, walki za pomocą różnych dziwnych zielonych ludzików, rozwoju sytuacji na Ukrainie i na Białorusi. Wiesz, te warianty są po prostu tak nieskończone, że to, wiesz, jest nie do przewidzenia tak naprawdę. Na pewno trzeba być przygotowanym, wiesz, na wszystko. No i tak po prostu to wygląda. Musimy po prostu bardziej myśleć o tym, wiesz, dlaczego mieszkamy tu, gdzie mieszkamy, dlaczego jest to jakaś wartość i myślę, że nie mała wartość, że nasze dzieci mogą tutaj bezpiecznie chodzić do szkoły. Wiesz, mieszkałem w kilku miejscach na świecie, byłem w kilku miejscach na świecie. Naprawdę, wiesz, my sobie lubimy ponarzekać, można bardzo narzekać na Polskę, ale tu się naprawdę fajnie żyje. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że ta edukacja z ministrem Czarnkiem może nie jest doskonała, ale jakby pojechali do Stanów i dali dziecko do publicznej szkoły, to mogliby być bardzo rozczarowani co do jej poziomu. Mhm. Może, wiesz, tutaj po prostu nie wszyscy lubią, wiesz, Kościół katolicki, ale, wiesz, pewne rzeczy, wiesz, ja jestem też, mam niechrzczone dzieci, jestem ateistą, ale mnie to w ogóle nie przeszkadza, ja się nie czuję dyskryminowany w Polsce z tego powodu, w żaden sposób, okej? Także po prostu uważam, że pomimo różnych takich dziwnych wojen tutaj kulturowych, to Polska jest bardzo fajnym, tolerancyjnym krajem, gdzie można sobie żyć po prostu tak, jak się komuś podoba, w sposób, wiesz, przyzwoity i na poziomie materialnym przyzwoitym. I właśnie takim też, jeżeli chodzi o samorozwój, to jak się realizujesz jako człowiek tutaj w tym kraju. Więc jest to ogromna wartość i myślę, że powinniśmy wszyscy o to dbać i wszyscy tego bronić.
Mm-hmm. A jeszcze zapytam cię o ten WOT, bo Jakich ludzi tam spotkałeś? Czy to są jednak ludzie z różnych środowisk? Czy, no bo wiesz, nie będąc nigdy w środku, no mam trochę taką wizję, poczucie, że no wiesz, no WOT jakby w ogóle jego istnienie jest troszeczkę inspirowane z ramienia jednej konkretnej partii politycznej miłościwie nam rządzącej i się zastanawiam, czy ludzie, których tam spotkałeś, to jednak są tacy zdecydowani konserwatyści, czy ludzie, wiesz, z najróżniejszych środowisk?
Są bardzo różni, wiesz, jedni przychodzą ze względów właśnie tutaj takiego poczucia obowiązku i patriotyzmu, inni przychodzą, bo nie mają nic lepszego do roboty, jakieś tam pieniążki im zapłacą, niewielkie. Okay? Mm-hmm. Dla mnie to osobiście, ja muszę na przykład dołożyć do tego, żeby w tym WOT-cie całym być, bo to po prostu jest czas i pieniądze, które ja tracę, jak tam idę, a nie to, które mi tam ktoś płaci za to, bo to są naprawdę niewielkie pieniądze. Mam to szczęście, że powiedzmy porucznik, który jest dowódcą mojej kompanii, jest świetnym gościem po misjach w Afganistanie. I wiesz, był przez 11 lat szeregowym kapralem w kawalerii powietrznej. Potem dopiero, wiesz, tutaj się rozwinął i został oficerem, kiedy właśnie otworzyły się te możliwości tutaj. Także jest bardzo doświadczonym gościem, który naprawdę robi świetną robotę szkoleniową, który naprawdę jest, wiesz, poukładanym gościem, który nie ciśnie, wiesz, jak to tam kiedyś trepy cisnęły, a są i tacy też się zdarzają, okej? Okay?
Jak więc po prostu filmie ja mam szczęście. Samowolka.
No, tak to nie, ale...
Kto nie zna, ten polecam, jest na YouTubie cały, nie, to nie jest długi film, o fali w wojsku na początku lat 90.
No,
bardzo mocny
paranoja,
film.
Tak.
Bardzo mocny film.
To była parodia i paranoja. Natomiast ja miałem szczęście, a więc miałem szczęście trafić na dobrych ludzi. Wiesz, no i widać w wojsku jak wszędzie, kurczę, wiesz, tam gdzie pójdziesz, no idziesz do szkoły, wiesz, idziesz na SGH, idziesz na Uniwersytet Warszawski i też trafisz różnych ludzi. Na pewno jest większa szansa, że tam trafisz ludzi, którzy cię zainspirują, czegoś nauczą i różne rzeczy, wiesz, się dowiesz tam fajne i ciekawe, ale też trafisz na takich, których nie będzie za nim przepadało, albo którzy tam są nie wiadomo z jakiego powodu, po prostu z powodu jakichś dziwnych układów, albo tam innych powodów jakichś bliżej ci nieznanych, jasne, prawda? Więc podobnie jest w WOT. No i wiesz, no nie ma się co spodziewać, że to będzie jakaś tam legenda. Zresztą służba, wiesz, no to służba to jest służba po prostu. No jak mawia, kurczę, Chorąży Cichoń, z którym też miałem szczęście współpracować, mój kolega tutaj, który, wiesz, pół życia w Gromie spędził i właśnie szkoli WOTowców teraz, bo stwierdził, idzie wojna, wracam do wojska. Okay? Wiesz, gość jest starszy ode mnie jeszcze chyba ze 2 lata. No jest mega kotem. No ten z kolei to już po prostu ma no niesamowite doświadczenie, jeśli chodzi, wiesz, o tą żołnierską robotę. Mówi, to nie jest, to jest po prostu ciężka tyrka, to jest pot, brud, smród, łzy po prostu, a coś romantycznego to ci zagrają, jak cię będą chować najwyżej po prostu. I to jest żołnierka i wiesz, i z takim oczekiwaniem tam poszedłem i niczego więcej się nie spodziewałem, a że przy okazji jeszcze trafiłem, tak jak mówiłem, na kilku dobrych ludzi i jestem się w stanie czegoś nauczyć, okay? No to bardzo się cieszę, radość i duma po prostu.
Pewnie te parę lat spędzonych w Stanach też wpłynęło na twój stosunek do wojska, no tam oni są hołubieni, nie? Ostatnie, co możesz zrobić, to obrazić weterana, nie? To chyba nie ma nic gorszego.
Różnie bywa. Nie jest lekko być weteranem w Stanach, nie jest lekko być żołnierzem, prawda? Tam, tak jak powiedziałem, to jest jednak tyrka, ciężka tyrka. Po prostu. I w Stanach również, okej? Okay? To nie jest tak, że jak jesteś Marines, to po prostu, wiesz, tam to jest jakieś fajne życie po prostu i tak dalej. Mój przyjaciel John Brooks, tutaj czarny pas obecnie pod Damianem Mają, wiesz, skończył uniwersytet właśnie z tego, po programie wojskowym, gdzie zaliczył, wiesz, służbę w Marines, potem zaliczył chyba jeszcze 2 tury w Iraku i, wiesz, po unitarce. Skończył unitarkę, wnosząc tam na jakąś górę niemałą kamień tam, kurczę, jakieś 15 tam czy 20 kilo, wiesz, 30-40-funtowy. Wniósł go na górę ze złamaną stopą, wiesz, później poszedł, kurczę, w gips prosto stamtąd, bo mówi, stary, mówi, musiałem to wnieść, bo wiedziałem, że drugi raz nie dam rady tego zrobić. Po prostu, więc wolał, kurczę, po prostu z tym bólem się uporać, okay? Z nogą, która mu się nie mieściła w bucie, bo go musiał tam rozwiązać, powiedzmy, żeby w ogóle iść dalej, wolał wejść, zaliczyć to, odwalić po prostu, bo mimo tego, że jest naprawdę twardym gościem, świetnym, takim solidnym gościem, naprawdę zawodnikiem, powiedział, nie dałbym rady. Już więcej bym się na to nie zdecydował po prostu i to wszystko, co zrobiłem, to przez ten ostatni dzień, okay, wszystko to by poszło jak krew w piach, więc musiałem to zrobić.
Nice, wiesz. To mocna historia. Też nie chcę ci odbierać treningu, więc mam ostatnie pytanie, moje standardowe pytanie. Jeżeli miałbyś możliwość poprowadzić prywatkę z jakąś osobą spoza świata sportów walki, dzwoni do ciebie telefon, dzwoni, nie wiem, z kimś znanym. I dzwoni do ciebie telefon, że ktoś by chciał właśnie na ten. Wiadomo, że na takiej seminarce to po prostu poznajesz taką osobę, łapiesz z nią jakiś kontakt, jakąś budujesz relację. Kto byś się cieszył, gdyby się do ciebie odezwał, że chciałby, żebyś mu pokazał jiu-jitsu i z nim potrenował? W sensie to wiesz, może być jakiś aktor, pisarz, Jacek Bartosiak. Nie?
Wiesz co, nie wiem, czy Jacek Bartosiak. Nie? Myślę, że jakby chciał, to bardzo chętnie. Kurczę, blady, no wiesz co, nie wiem. Nie wiem.
Ja podejrzewam, że nie jesteś typem człowieka, który ma jakieś idoli, ale no na pewno kogoś tam śledzisz, kimś się w miarę jarasz, lubisz to, co robi i z kim chętnie byś po prostu, kogo byś poznał, tak? Z punktu widzenia takiego trochę fana.
Jak powiedziałeś o Bartosiaku właśnie, to rzeczywiście może fana to nie. Kurczę, wiesz, no. Zadałeś mi teraz naprawdę twarde pytanie. Zapomniałem się przygotować, bo wiem, że zadałeś tego typu pytania. I zapomniałem się przygotować, wiesz.
Tutaj, zrobimy sobie... tak, że wpadła ci odpowiedź po sekundzie od razu.
Dobra, potniemy to, tak?
Tak.
Dobra, to w takim razie czekaj, jeszcze pomyślę chwilę na głos. Żyjący, nieżyjący?
Raczej żyjący, ale jeżeli ktoś nieżyjący byłby, się wybija, jeśli chodzi o taką postać, którą lubisz, to może być i nieżyjący.
O kurczę, blady. Z generałem Pattonem.
Generał Patton. To jest zajebista odpowiedź. To jest zajebista odpowiedź.
Jeżeli z nieżyjącym gościem, to wiesz, jeśli mówimy wiesz, o liderach, prawda? No. To myślę, że to jest gość właśnie, który jako lider robił świetną robotę w najtrudniejszych momentach, więc taki gość, powiedzmy, przedstawić go do świata, wiesz, jiu-jitsu i jednocześnie móc się od niego czegoś nauczyć, zobaczyć, kim jest, prawda?
Kiedyś zrobię zbiór odpowiedzi na to pytanie, taki ze wszystkich odcinków i myślę, że generał Patton będzie na pewno jedną z najbardziej ciekawych odpowiedzi, która gdzieś się w tej serii pojawiła. No. Super, bardzo mi się podoba. Dobra, Łukasz, bardzo ci dziękuję za zaproszenie na camp, za to, że byłeś moim gościem. No i teraz jest moment, chwila dla ciebie. Wszystko, co byś chciał powiedzieć, to teraz możesz powiedzieć.
Ja również dziękuję. Świetnie się rozmawiało. Cieszę się, że przyjechałeś. Mam nadzieję, że ci się podoba. Szkoda, że nie mogłeś potrenować, ale może się uda następnym razem. Chyba, że chcesz jakieś luźne rundki zrobić, to damy radę. Wiesz co, no chciałem podziękować tobie oczywiście, ale też wszystkim ludziom, którzy tutaj dołożyli cegłę do tej mojej drogi, którzy mnie wspierają, mojej narzeczonej na pewno. Moim dzieciakom chciałem pozdrowić moje dzieciaki, wszystkie trzy. Chciałem podziękować chłopakom, którzy razem ze mną budują ten klub i którzy tutaj po prostu są ze mną na tym obozie i którzy czekają teraz w Radomiu na macie i kulają przez cały czas i nie mogli być z różnych powodów. Chciałem podziękować moim trenerom. Jeżeli chodzi o moich trenerów, to wszystkim co do jednego. Tak? Wiesz, bo akurat po prostu dobrze mi się wiesz, współpracowało ze wszystkimi moimi trenerami, okay? których miałem po drodze. Od Shona, powiedzmy tam, nawet wcześniej jeszcze z Kyokushin. Wiesz, od Senseja Guzika, który był twardym zawodnikiem i jest do tej pory, właśnie przez trenerów tutaj, czy Dog Brothers, powiedzmy, czy Mata, który tam, powiedzmy, był takim kolegą, trenerem trochę, bo mieszkaliśmy od siebie parę tysięcy mil jednak, więc tutaj to ciężko taką relację budować, wiesz, na taką odległość, ale naprawdę bardzo dużo spotkałem inspirujących ludzi i tak, to jest na pewno właśnie jeden z najważniejszych aspektów jiu-jitsu i sportu jako takiego, że bardzo wielu ciekawych i pożytecznych w sensie takim ludzkim również ludzi można spotkać i wiele się od nich nauczyć. Także serdecznie polecam jiu-jitsu lifestyle każdemu. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
Bang, do usłyszenia. Dzięki.
Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTubie. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.